Zapraszam. Dziś temat, który Państwu chcemy zaproponować, oblicza mediów w Polsce. Bardzo ważny dzień. Dziś wspominamy świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy, mediów. Przez jego wstawiennictwo też upraszamy potrzebnych łask, światła Ducha Świętego dla tych, no, po których spodziewamy się, że będą dobrymi zwiastunami, a przede wszystkim, że będą nam pomagali dojść do prawdy, że sami też tego pragnąć będą. Oblicza mediów w Polsce, takie też sympozjum dziś zaproponowała uczelnia Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Transmitowaliśmy dziś rano po 10:00 dwa z wykładów. Polskie tabloidy, misja czy tylko biznes, księdza ojca profesora Leona Dyczewskiego i obraz Kościoła w Gazecie Wyborczej redaktora Artura Dmochowskiego. Dziś goście, właśnie pan redaktor Artur Dmochowski. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I drugim gościem jest pan Mariusz Pilis. Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże.
Pan Artur Dmochowski jest dziennikarzem, publicystą, twórcą kanału TVP Historia. Pewnie już pan dzisiaj nie pracuje w TVP Historia.
Nie, zostałem zwolniony już dawno, 5 lat temu po zmianie władz, kiedy, no, mówiąc krótko, ludzie związani z Platformą przejęli Telewizję Polską.
Autor książki Kościół Wyborczej, największa operacja resortowych dzieci, też chyba za to panu się oberwało po głowie.
Książka została dobrze przyjęta przez czytelników. Nie wiem, jak została przyjęta przez redakcję Gazety Wyborczej, ponieważ nie spotkałem żadnej recenzji, krytyki, żadnej reakcji. To dziwne, bo wydawałoby się, że jeżeli powstaje książka o jakiejś gazecie, no to ta gazeta będzie zainteresowana. Jeżeli się zgadza z tezami autora, no to to będzie książkę promować, a jak się nie zgadza, to będzie krytykować. Tymczasem w moim przypadku, chociaż
przemilczenie książka, też jest metodą.
Dokładnie. Książka bardzo silnie, no po prostu demaskuje Gazetę Wyborczą, została przemilczana.
I najdłuższa wojna, to o wojnach wietnamskich, to druga książka pana.
Tak, to jest najnowsza książka o wojnie wietnamskiej i ona powstała głównie dlatego, znaczy chciałem ją teraz wydać, ponieważ dostrzegłem ogromne podobieństwa pomiędzy tym, co się dzieje na Ukrainie, a tym, co się stało w latach 60., 70. XX wieku w Wietnamie. To znaczy widzę, że Rosjanie wyciągnęli wnioski z tamtej wojny, że wiele się nauczyli, odkryli wiele słabych punktów Zachodu, Stanów Zjednoczonych i wykorzystują to teraz na Ukrainie. Bardzo podobne strategie, taktyki, dużo jest analogii po prostu.
I drugim gościem, jak wspominałem, pan Mariusz Pilis jest reżyserem, korespondentem wojennym. Pamiętamy fragmenty chociażby, no i spotkanie z panem na antenie radia i telewizji Listy z Polski. Pomysłodawca i pierwszy dyrektor TVP Info. Dziś nie jest pan dyrektorem TVP Info.
Tak, podobnie jak Artur, z tym, że ja od 6 lat nie współpracuję już z Telewizją Polską. Telewizję TVP Info rzeczywiście robiliśmy w czasie, kiedy prezesem był Bronisław Wilczstein. To był rok 2006-2007. No i tak się potoczyły losy, że kanał został i wygląda na to, że tylko chyba, Artur, TVP Historia i TVP Info ze sztandarowych reform przeprowadzonych wtedy przez prezesa Wilcztajna, chyba tylko te dwa projekty zostały.
Istnieją,
i trzymają się tak, i trzymają się jako kanały do dzisiaj.
Dziennikarzom i tym prowadzącym życzymy lepiej. 30 filmów dokumentalnych. Nagroda ostatnio Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Za co nagroda?
Nagroda za dziennikarstwo o sprawach społecznych. Za film Bunt Stadionów. To była próba przyjrzenia się środowisku polskich kibiców piłkarskich. To,
gdzie tak rozgrzało kibole, tak?
Tak, to jest mój film z 2013 roku. Film godzinny, bardzo długi w gruncie rzeczy, starający się przeanalizować wszystko to, co jest fenomenem tych ruchów młodzieżowych, które daleko wykraczają poza stereotyp, którym obdarzyła tą grupę, obdarzyły media mainstreamowe. W każdym razie dzieje się tam bardzo wiele. Może będziemy mieli okazję też o tym chwilę porozmawiać. W każdym razie tak, to nagroda za ten film.
Można by mówić agresja ateistyczna, fałsze w obronie kłamliwego filmu o papieżu, w obronie profanacji, w obronie skandalistki, nagonki, nagłaśnienie zbuntowanych ideologów, odstępców od Kościoła. Tak można by pójść w tym kierunku, może mówiąc o mediach, czy przyglądając się niektórym. Ale jak panowie patrzą, bo też ostatni rok to te 25 lat hucznie obchodzone demokracji. Ja też wiele książek nawet napisano, chociaż nie takich popularnych, że każdy może by do nich mógł sięgnąć, też mówiący o obliczach mediów. Te media bardzo się rozwinęły. Telewizji mieliśmy kilka analogowych, dziś mamy kilkadziesiąt, można powiedzieć, na ziemi. Setki na satelicie, wiele programów radiowych. Też moglibyśmy mówić o tym, że wiele z tych programów zostało przejętych przez obcych, tylko po polsku te radia brzmią, też nie zawsze, bo wiele piosenek zagranicznych. Ale jak panowie, mając duże doświadczenie, sami pisząc, sami próbując w jakiś sposób weryfikować, co się dzieje w życiu politycznym, społecznym, ekonomicznym, to co was bardziej może interesuje, czy co gdzieś tam gra w sercu, tym chcecie się dzielić, jak patrzycie na to, co przez te ostatnie lata działo się i czym chcielibyście się podzielić ze słuchaczami Radia Maria, co byłoby też pewnie wprowadzeniem do rozmów, dyskusji.
No, jeżeli mogę zacząć.
Pan Mariusz Pilis.
Rzeczywiście zacząłbym chyba od końca, czyli od tego, co mamy dzisiaj, bo to taki dobry moment do tego, żeby może nie bardzo pesymistycznie, a jednak starać się znaleźć w tym wszystkim pozytywy. Tak jak ojciec zauważył, mamy dzisiaj kilkadziesiąt stacji telewizyjnych, naziemnych, mamy masę stacji radiowych, dużo tytułów, nie wszystkie są jednoznacznie prawomyślne, prawda? Dzieje się bardzo wiele w obrębie mediów, mamy masę inicjatyw internetowych, co jest też nie bez znaczenia dla tego, jak kształtują się dzisiaj poglądy naszych rodaków. Więc mam wrażenie, że jesteśmy w lepszym miejscu niż na początku, czyli w latach 90., kiedy to wszystko próbowało się docierać. Właśnie przez mnogość jesteśmy w lepszym miejscu. Dzisiaj mamy do dyspozycji choćby ten fenomen, o którym dzisiaj bardzo dużo mówiono w trakcie sympozjum, mianowicie mamy media takie jak Radio Maryja, mamy media takie jak Telewizja Trwam. To są wszystko inicjatywy, które rosły z czasem i wyrosły na bardzo poważny ośrodek opiniotwórczy w Polsce, kształtujący postawy Polaków, wpływający na to, co powinno być ważne, co nie jest ważne, o czym trzeba mówić i na co trzeba patrzeć z sympatią, na co trzeba patrzeć z obawą. To wszystko są elementy, które zaliczyłbym raczej do tych pozytywów. Oczywiście jest masa rzeczy, które pozostawiają wiele do życzenia. Tutaj głównie mogę mówić o mainstreamowych mediach i o tym wielkim chyba rozczarowaniu, które przez te lata towarzyszą przemianom wszystkich tych mediów w Polsce, ponieważ jeszcze lata 90. to był taki moment, kiedy wydawało się, że mimo wszystko dziennikarstwo, niezależna myśl, to wszystko będzie współtworzyło kształt mediów w Polsce. Niestety mam wrażenie, że zmierzamy w kierunku, w którym te wartości przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. Liczy się usługowość, swego rodzaju usługowość, liczą się te elementy, które powodują, że kształtuje się światopogląd Polaków w kierunku bardzo takim niepokojącym, mianowicie pozwalającym na dzielenie narodu. To są te elementy, które są bardzo złe. Nie wiem, czy Artur się ze mną zgodzi, ale podzieliłbym rzeczywiście ten obszar na te rzeczy pozytywne i negatywne. Tych negatywnych jest dużo. Pewnie będziemy też mówili o tym dzisiaj i dokładnie starali się to nazwać. Natomiast To, co jest dzisiaj dla mnie największym wrażeniem, zwłaszcza po tych kilku godzinach spędzonych na uczelni, to mimo wszystko jednak oprócz opisania stanu momentami krytycznego polskich mediów, to jednak jest bardzo wiele optymistycznych elementów i trzeba na te rzeczy patrzeć rzeczywiście chyba jednak z dużą dozą optymizmu właśnie, ponieważ no, prelegenci to w jakiś sposób też podkreślali, że nadchodzi kres tego, co traktujemy jako zniewolone media.
Dziękuję. Panie redaktorze, pan Artur Dmuchowski.
Częściowo bym się zgodził, ale częściowo jestem trochę bardziej pesymistyczny, bo rzeczywiście rośnie rola mediów, powiedzmy, niezależnych, tak szeroko je ujmując, niezależnych od władzy, od rządu, bardziej starających się nawiązać kontakt ze społeczeństwem, z rzeczywistością, która nas otacza, a nie po prostu mediów propagandowych, jak te właśnie mainstreamowe, czy te media mętnego nurtu, te największe niestety. I są tutaj rzeczywiście sygnały optymistyczne. No najwięcej chyba optymizmu ja bym mógł znaleźć, patrząc na taki segment rynku medialnego, czyli na tygodniki. Bo jeśli popatrzymy na tygodniki, no to tych właśnie niezależnych jest sporo i one są znaczące. To znaczy 3 takie tygodniki opiniotwórcze, polityczne w sieci Do Rzeczy i Gazeta Polska. Są również katolickie tygodniki, bardzo liczące się, Gość Niedzielny, Niedziela, Idziemy. I faktycznie w tym segmencie, jeśli chodzi o tygodniki, ta myśl niezależna, te media niezależne, myślę, są widoczne. No bo te tygodniki typu Newsweek czy Wprost są znacznie mniejsze, słabiej się sprzedają. No ale niestety one grają jak gdyby w orkiestrze medialnej, na przykład z telewizjami. W związku z tym to, co one napiszą, to jest często powielane przez te największe telewizje, w związku z tym mają większą siłę przebicia. No ale to jest też znaczące, ponieważ tygodniki wydają mi się tym, jak gdyby, obszarem mediów, który jest skierowany do ludzi myślących, mówiąc po prostu. Bo dziennik to jest, wiadomo, bieżąca informacja, natomiast tygodnik jest dla kogoś, kto szuka refleksji, kto chce się zastanowić nad życiem politycznym, społecznym, nad wiarą, nad po prostu troszkę głębiej pomyśleć, prawda? I to, że właśnie, jeśli chodzi o tygodniki, w tym segmencie te media niezależne są takie mocne, to być może wynika z tego, że one docierają do ludzi myślących. I to jest sygnał...
Myślących i poszukujących.
Tak.
Czegoś lepszego, mocno.
Tak. I jest to, no to jest oczywiście sygnał optymistyczny, bo to znaczy, że to jest ta prawdziwa elita, ludzie myślący, która być może na razie nie ma większego decydującego wpływu na losy kraju, na przykład na politykę, no ale to jest pewnie tylko kwestia czasu, bo historia płynie i prędzej czy później myślę, że tu się zdecyduje właśnie w elicie, w polskiej prawdziwej elicie. Nie mówię, nie mam na myśli, mówiąc elita tych, którzy w tej chwili brylują, czy w polityce, czy w tych głównych mediach, wręcz przeciwnie. To jest raczej taka elita. Natomiast ta prawdziwa elita, ludzie myślący, ludzie czujący po polsku, czujący patriotycznie, ci, którzy myślą o dobru kraju, nie widzą tylko końca własnego nosa i tylko własnego interesu, no to właśnie ta liczna grupa silnych tygodników niezależnych świadczy o tym, że wśród tej właśnie takiej grupy prawdziwej elity no, są odbierane, mają czytelników, co dobrze świadczy. No niestety w innych obszarach nie jest tak dobrze. Są oczywiście media niezależne, jest Radio Maryja, Telewizja Trwam, no, jest kilka jeszcze innych. No nie są niestety jeszcze dominujące, nie są niestety jeszcze takie, żeby można było, żeby mogły jak gdyby zrównoważyć ten bardzo negatywny wpływ tych największych mediów mętnego nurtu. No bo jeżeli...
To się na pewno nie stanie szybko.
To się nie stanie szybko. Nie, ale mówię, żeby po prostu przedstawić realną sytuację, żebyśmy mieli, unikali fałszywych iluzji czy złudzeń. No sytuacja jest taka, że wszystkie te media niezależne razem wzięte nie docierają zapewne do większej grupy niż może 2, może 3 miliony osób, prawda? A pozostała część społeczeństwa, niestety 30 milionów, jest pod wpływem tamtych mediów. I to jest oczywiście wyzwanie. To jest oczywiście wyzwanie. No, można to też na to popatrzeć optymistycznie, że jest to pole do działania, że jest pole do wzrostu właśnie tych mediów niezależnych, takich jak Radio Maryja, jak Telewizja Trwam.
Myślę, że można przede wszystkim spojrzeć na to też z perspektywy lat 90. Kiedyś praktycznie rzecz biorąc całość polskiego społeczeństwa była pod wpływem tylko i wyłącznie tych mediów. W tej chwili ta granica się przesunęła, tak jak mówiłeś, dość znacznie, mimo wszystko dość znacznie. Mamy jeszcze internet.
Tak.
A które media mają największy według panów wpływ na ludzi, na to, w jaki sposób myślą, czy postrzegają rzeczywistość, bo też przyjmują czyjeś zdanie nieraz za swoje?
Ja myślę, że telewizję, że niestety zasięg stacji tych największych telewizyjnych jest tak ogromny, no, że one dominują na rynku. To jest w tej chwili te trzy jak gdyby koncerny medialne, czyli TVN, Polsat i Telewizja Publiczna, no to jest mniej więcej 60-70% gospodarstw domowych w Polsce. Także to się zmniejsza, to spada, bo rosną inne media, no niemniej jednak to jest dominujące na rynku i właściwie też kształtujące tym samym, te trzy największe szczególnie telewizje kształtują jak gdyby sposób myślenia społeczeństwa, bo właśnie nie tej elity, o której poprzednio mówiłem, tylko w większości, że tak powiem, zwykłych ludzi, którzy nie mają na przykład czasu, żeby zajmować się śledzeniem na bieżąco.
Weryfikować informacje.
Tak, bo no większość ludzi, wiadomo, ciężko pracuje cały dzień, prawda, żeby utrzymać rodzinę, żeby jakoś związać koniec z końcem. Wraca wieczorem po pracy do domu, zmęczony, no i rzuca tylko okiem pewnie na jakiś program informacyjny, czy w TVN-ie, czy w telewizji publicznej. I to jest jak gdyby te kilka minut, czy kilkanaście minut, to jest ta wiedza polityczna, która, czy wiedza szerzej niż polityczna, o otaczającym nas świecie, o Polsce, o tym, co się dzieje, która do większości społeczeństwa dociera.
A no nie, rola mediów państwowych, komercyjnych, gdybyśmy o nich mówili, jaka ta rola jest, bo chociażby wasza historia, tak, że w którymś momencie też ktoś wam podziękował, mimo że zrobiliście coś bardzo poważnego w Telewizji Polskiej. I teraz, czy jest możliwa niezależność dziennikarza, bo zawsze, no, czy nie jest tak, że dziennikarz staje się jakimś zakładnikiem, też myśli o tym, żeby przynieść kawałek chleba do domu, o swojej rodzinie, i teraz czy nie jest w jakiś sposób przymuszany, bo to też będzie miało wpływ na to, jaka informacja będzie przedostawała się do słuchaczy, czy do widzów, do tych, którzy będą czytali. Ale tu media publiczne, media komercyjne. Czy są jakieś różnice między nimi?
No właśnie to trudno chyba stwierdzić. Różnice trudno znaleźć. Wydaje się, że właściwie oferta programowa, sposób ułożenia tych anten, tego przekazu, tych propozycji jest na tyle podobny do siebie, że gdyby nie ta winietka, która gdzieś tam w prawym górnym rogu zawsze funkcjonuje i odróżnia telewizję publiczną w Polsce od telewizji komercyjnych, to myślę, że byłoby bardzo ciężko to wszystko.
Pytam też, bo myślę o tą misję, tak, misyjność. Kiedyś wiele się o tym mówiło, dlatego też jest kwestia abonamentu, tego, że to jest państwowa nasza telewizja, tak?
Znaczy wydaje się, że misja generalnie wydaje się, że jest dość słabo sprecyzowana. Znaczy trudno jest określić, co należy do misji, a co do misji nie należy. Ta próba zdefiniowania tego obszaru, czyli obszaru pewnej powinności telewizji, na którą przecież wszyscy mamy obowiązek się składać, nigdy nie została do końca dobrze dookreślona. Ja pamiętam czasy w Telewizji Polskiej, kiedy mówiło się o tym, że Tańce na lodzie to też misja publiczna, ponieważ ludzie to oglądają, prawda? To jest duże nieporozumienie. To dotyczyło nie tylko tych programów rozrywkowych, ale też całego szeregu innych elementów programowych, które pojawiały się jako w gruncie rzeczy pewnego rodzaju implanty przenoszone wprost z pomysłów telewizji komercyjnych w Polsce. To, co dzisiaj dzieje się w obszarze informacji, to, co dzieje się w obszarze publicystyki, reportażu, nawet seriali telewizyjnych, to wszystko w gruncie rzeczy jest tak naprawdę bardzo, bardzo do siebie podobne. I wydaje się, że telewizja publiczna w Polsce dzisiaj nie do końca chyba jest zorientowana na to, co powinna sobą prezentować. Innymi słowy, raczej wybiera się kierunek konkurowania z telewizjami komercyjnymi niż próby poszukiwania jakiejś własnej drogi, która mogłaby wypełnić te zobowiązania, które taka telewizja wobec obywatela powinna mieć. W tym wszystkim, do tego wszystkiego tak naprawdę dochodzą wszystkie te zmiany strukturalne, które coraz bardziej oddalają ludzi tworzących, w tym wypadku pytałeś się o dziennikarzy, od istoty rzeczy. Telewizja publiczna w ostatnim czasie zwolniła wielu pracowników, nie wiem, czy nie kilkuset.
900 zdaje się.
Tak, przesunęła kilkuset ludzi. I to przede wszystkim dziennikarzy. De facto zrzuciła z siebie odpowiedzialność za tych ludzi, co, jak rozumiem, przy wprowadzeniu nowego pracodawcy, którym jest firma zewnętrzna, trochę inaczej sytuuje zawód dziennikarza wykonywanego na rzecz telewizji publicznej. To są wszystko elementy, które właściwie zmierzają do pewnego ulogicznienia rachunku finansowego. Prawda? Natomiast czy tak powinno wyglądać tworzenie telewizji polskiej, telewizji publicznej w takim kraju jak Polska? Wydaje się, że tych elementów programowych, które na przestrzeni wielu, wielu lat, właściwie od 1989 roku, telewizja zaniechała, czy też gdzieś na etapie swojego rozwoju je porzuciła. To są wszystko elementy, których nie da się już odtworzyć. Potrzeba na to bardzo wiele pracy, wielu środków finansowych. I wydaje się, że w tej formule, w jakiej telewizja publiczna tkwi dzisiaj, nie będzie zdolna do wypełniania misji, którą moglibyśmy rozumieć i definiować jako misję publiczną. Takie mam niestety zdanie. Wydaje się, że jakby przedefiniowanie tego i spróbowanie zbudowania od początku, jakby od stworzenia właśnie czegoś takiego jak misja, wydaje się jak najbardziej logiczne. Choć zakładam, że bardzo trudne, ponieważ to wszystko oznaczałoby tak naprawdę całkowite zdemontowanie obecnego stanu i próbę zbudowania tego od zera, co niekoniecznie zawsze w polskich warunkach musi się udać, bo mamy wiele przykładów takich, kiedy coś zamykano, a później tego nie odtworzono nigdy, prawda? I ta obawa gdzieś rzeczywiście nawet dzisiaj w trakcie sympozjum wybrzmiała, że być może to są rzeczywiście za bardzo daleko idące wnioski i należy się ich trochę obawiać właśnie z powodu tego, że w Polsce takie rzeczy często się nie udają. Nie tylko w obszarze mediów, ale również w innych obszarach gospodarczych.
Dziękuję, panie redaktorze.
Telewizja publiczna ma rzeczywiście ogromne problemy i stoi w obliczu ogromnych zagrożeń, co jest nieszczęściem, ponieważ to powinna być taka perła polskich mediów. To powinno być najważniejsze medium, które właśnie troszczy się o tą misję, ale nie tylko troszczy się o misję, ale również wpływa po prostu na całość jak gdyby życia narodu. Ja tylko przypomnę, że kiedyś, nie tak dawno jeszcze, kilka lat temu, polska telewizja publiczna była takim czołowym koncernem medialnym w całej Europie Środkowej. Kanał pierwszy, TVP1, był największą telewizją w Europie Środkowej. Niestety pod obecnym zarządem telewizja po prostu podupadła, ma ogromne problemy finansowe, jest po prostu źle zarządzana, oglądalność spadła drastycznie. Taki przykład, flagowy program informacyjny, czyli Wiadomości, kiedyś bezkonkurencyjny na rynku, obecnie jest przeganiany, a to przez TVN zwykle i to jest kompromitujące, bo stacja komercyjna wygrywa z telewizją publiczną i to w takich warunkach, że właśnie notowania tej telewizji publicznej spadają z roku na rok. Jest to sytuacja fatalna, jest to sytuacja, gdyby tylko można było jakoś do tego nie dopuścić, to należałoby to zrobić, bo to jest skarb na rynku medialnym, który tak jak wspomniał Mariusz, może być trudny do odtworzenia, jeżeli telewizja polska upadnie, jeżeli na przykład zostanie, bo mówiło się przecież o tym wiele, słyszy się, że są takie zakusy na prywatyzację, głównie drugiego kanału, ale nie tylko, no to to byłoby fatalne. To byłoby fatalne, ponieważ to jest nadzieja też dla polskich mediów. To jest nadzieja w tym sensie, że jeżeli zmieni się władza z tej złej obecnej władzy, która wykorzystuje po prostu telewizję publiczną pod każdym względem, upolityczniając ją, również drenując na rozmaite sposoby, ale przede wszystkim doprowadzając do upadku etykę dziennikarską, bo to, co się dzieje w programach informacyjnych telewizji polskiej, czyli taka jednostronna, prorządowa propaganda, a nie informacja.
Inforozrywka wręcz, prawda?
Inforozrywka. Poza tym to jest upadek jak gdyby na innym
chociaż
polu.
Tak wygląda na to, że dziennikarze starają się, czy redakcja tak stara się zaprosić wszystkie, chociażby partie będące w parlamencie, wszystkich przedstawicieli, ale no skręca bardzo często ta dyskusja temat na lewo, albo wszyscy ujadają łącznie z prowadzącym najczęściej jakąś tam partię prawicową.
Tak, tam nierównowaga jest widoczna w tych programach. No najczęściej w programie publicystycznym jest sytuacja 3-1 przeciwko...
A tak ktoś każe, czy... Bo może być tak, że dziennikarzowi ktoś mówi do ucha przyłóż, czy tak po prostu jest? Tak samo z siebie.
Wydaje się, że przede wszystkim o kształcie programów decydują nie dziennikarze, decydują wydawcy. I to jest ten element nowy w porównaniu do tego, jak wyglądały media jeszcze powiedzmy 10 czy też 15 lat temu. Ta sytuacja rzeczywiście w sposób istotny się zmieniła. W tej chwili, no podam taki prosty przykład. Jakiś czas temu reporter wyjeżdżający na zdjęcia, mówimy tutaj w tej chwili o programach informacyjnych, od początku do końca panował nad tym, co z tego powstanie. To znaczy od momentu, kiedy był świadkiem jakiegoś wydarzenia, bądź relacjonował jakieś wydarzenie, zapisywał je na taśmie razem wspólnie z operatorem, wracał do redakcji, opracowywał ten temat, montował go z montażystą, przedstawiał do akceptacji wydawcy i tak naprawdę miał nad nim pełną kontrolę. W tej chwili to się zmieniło całkowicie. W tej chwili trudno tu mówić o roli dziennikarskiej, ponieważ ci, którzy wyjeżdżają na zdjęcia, tak naprawdę są dostawcami materiału. Ten materiał ląduje na wspólnym serwerze i kto inny go montuje, kto inny do niego pisze tekst i tak dalej, i tak dalej. Generalnie jakby ta odpowiedzialność za konkretny kształt konkretnego materiału i przekaz tego materiału została rozbita na bardzo wiele funkcji. W tej chwili można powiedzieć, że za wszystko odpowiadają ci, którzy decydują o kształcie dziennego programu, a nie dziennikarze. Dziennikarze co najwyżej są tymi, którzy dają twarz do konkretnego materiału i tak naprawdę na tym ich rola twórcza i też wiarygodnościowa się kończy. To są złe, bardzo złe tendencje, ale w tą stronę niestety zmierza świat. Dzisiaj większość życia opisują newsroomy. Podam taki przykład z przestrzeni pewnej czasowej. Mówiliśmy tu przed momentem o wojnie wietnamskiej. Wojnę wietnamską relacjonowali reporterzy, którzy jeździli na zdjęcia, narażali swoje życie i pokazywali tę wojnę rzeczywiście taką, jaka ona jest. Ten obraz był bardzo niekorzystny. Ten obraz wpłynął na pewne nastroje antywojenne w Stanach Zjednoczonych. Niemniej jednak można było mówić o pewnej odpowiedzialności dziennikarskiej za to, co się robiło. Podobnie, choć już w trochę zmienionym wymiarze, obserwowaliśmy korespondencje nadchodzące z wojny w Zatoce. Pierwszej wojny w Zatoce w Iraku. Tam już rolę pewną odgrywały czynniki pozadziennikarskie i w ogóle pozamedialne, ponieważ coś takiego jak sztab wojsk amerykańskich przejmował częściowo kontrolę nad tym, co się ukazuje, w jaki sposób i tak dalej. Druga wojna w Iraku to już była wojna prowadzona przez dziennikarzy z newsroomów. Tak naprawdę to, co działo się w newsroomie, wyznaczało informacje dzienne na temat tego, co dzieje się w Iraku. I tak jest do dzisiaj w bardzo wielu miejscach. I tak do dzisiaj można powiedzieć, tworzy się choćby w telewizjach komercyjnych w Polsce programy dzienne. Jeżeli spojrzymy na to, co robi TVN24, czy co robią stacje polsatowskie informacyjne, to w gruncie rzeczy tak naprawdę jest to obróbka jednego tematu i bawienie się pewnego rodzaju historią na wszystkie możliwe sposoby, ale jednak kreuje się to wszystko w zamkniętych czterech ścianach newsroomu. Więc ta rola dziennikarska rzeczywiście jest sprowadzona do bardzo minimalnej. I nie są to rzeczy, tak jak powiedziałem wcześniej, optymistyczne, no ale jakoś trzeba sobie z tym radzić. Telewizja publiczna nie musi taka być. Telewizja publiczna może szukać swojej własnej drogi. Pytanie, jak ją zdefiniować i kto będzie ją robił. To są dwa najbardziej chyba istotne. No i trzecie oczywiście, kto będzie to wszystko finansował. Prawda? Wydaje się, że najlepszą formułą, która miałaby zapewnić środki finansowe na robienie takiej telewizji, jest jednak obywatel. Co oznacza, że mamy dwie możliwości. Albo zmusimy go do tego, żeby płacił, albo przekonamy go do siebie, że warto, żeby płacił. Takie postawy też się zdarzają. Takie postawy są jak najbardziej potrzebne, no ale na to trzeba ciężko pracować. A dzisiaj telewizja publiczna, mam wrażenie, że nie dorasta do tej roli.
Pewnie, nie wiem czy na pewno, w niektórych krajach Europy jest tak, że na przykład pierwszy program należy do rządzących, drugi do opozycji. Jak to wygląda w Polsce? Na ile w ogóle jakieś są próby, żeby tak było, żeby jakaś równowaga była, albo dostęp do informacji, czy możliwość rzetelnego informowania, żeby nawet sobie widz, słuchacz mógł pewne rzeczy porównać, skonfrontować?
W Polsce sytuacja jest bardzo prosta. Wszystkie programy telewizji publicznej należą do rządu po prostu i do partii rządzących. Tak żartuję, ale oczywiście sprawa jest poważna, bo tak nie powinno być. To nie powinna być telewizja prorządowa. Ten model, o którym ojciec wspomniał, to jest model na przykład znany z Włoch, gdzie historycznie to się tak ukształtowało, że tam kanały telewizji publicznej były właśnie tak podzielone, że Rai Uno należał tradycyjnie do największej partii, czyli chrześcijańskiej demokracji, obecnie należy do największej partii centroprawicowej, Rai Due do opozycji, Rai Tre z kolei do partii lewicowej i to funkcjonuje. I to funkcjonuje. Muszę powiedzieć, że byłem, kiedy oglądam czasem telewizję włoską również i muszę powiedzieć, że chociaż u nas często panuje taka opinia, że Włoś to jest taki być może naród trochę mało poważny, mało jak gdyby bardziej przywiązany do rozrywki, powiedzmy, niż do poważnych debat, to jak zobaczyłem włoską telewizję publiczną, to poczułem po prostu taki żal i nostalgię, ponieważ to, co w naszej telewizji publicznej, już nie mówię o komercyjnych, możemy zobaczyć, było po prostu odległe o lata świetlne. Poziom był o tyle niższy, poziom tych debat na temat spraw politycznych, społecznych, które można oglądać we włoskiej telewizji na różnych kanałach, w różnych programach, obecność przede wszystkim tematów. Ta telewizja nie jest ani w małym procencie tak stabloidyzowana, jak polska telewizja publiczna. Tam po prostu w godzinach największej oglądalności toczą się poważne debaty i to debaty nie tak manipulowane i sterowane jak u nas, że jest właśnie sytuacja zwykle trzech na jednego, prawda, że prowadzący i dwóch przedstawicieli partii rządzących napada i krytykuje przedstawiciela opozycji. Nie. Tam we wszystkich kanałach panują po prostu normalne, nie wiem, europejskie, demokratyczne standardy, po prostu cywilizowane standardy. To znaczy jest tam oczywiste, że jeżeli daje się głos przedstawicielowi jednej partii, na przykład rządzącej, to zaraz po nim wypowiada się przedstawiciel opozycji, który ma równie dużo czasu, który nie jest przez dziennikarza prowadzącego napastowany, krytykowany, na którego on nie krzyczy i go nie poniża, tak jak to się często dzieje w naszych stacjach. Po prostu oglądałem tą włoską telewizję no z zazdrością, po prostu z zazdrością, widząc to, czego nam brakuje, bo nasze media w tej chwili, telewizja publiczna i te media komercyjne, stoczyły się w tej chwili na poziom niecywilizowany, to znaczy te debaty, pseudodebaty, które się tam odbywają, to jest absolutnie, to nie powinno być dopuszczalne. Znaczy, to często przypomina sterowaną telewizję rosyjską czy białoruską, gdzie po prostu, jeżeli w ogóle jakiś przedstawiciel opozycji czy kogoś, kto się nie zgadza z rządem, jest dopuszczony do głosu, no to jest właśnie tak traktowany, jak w wielu naszych programach publicystycznych.
I tu może mała anegdota z ostatnich dni. Przy okazji dymisji rzecznika rządu, pani Sulik, któryś z lewicowych polityków w Polsce, już nie pamiętam, czy to był Włodzimierz Cimoszewicz, czy Leszek Miller, któryś z nich w każdym razie, zaproponował, żeby nowym rzecznikiem rządu została Monika Olejnik, bo przynajmniej będzie zarabiała za to pieniądze, bo w tej chwili nie zarabia zachwalenie rządu. Prawda? Tylko jest w innej roli. Generalnie to jest rzeczywiście może i zabawne, natomiast jeżeli spojrzy się na to jakby z perspektywy konstrukcji tego świata, no to jest to niesłychanie groźne, ponieważ dokładnie w tym żarcie widać, w jaki sposób ustawiona jest polska scena medialna, zwłaszcza mediów elektronicznych, co tu jest ważne i kogo tak naprawdę reprezentuje.
Panowie mówili o tej niezależności. Nie wiem, czy w Polsce jest ona i na ile możliwa, żeby się rozwijała. Pytanie, co jeszcze obywatel może sam, albo co może powołać, będąc za to odpowiedzialnym. Bo ta struktura własnościowa, też pytanie, jak panowie to oceniają, bo też chyba niedobrze stało się, że jakieś koncerny poprzejmowały prasę, tak? Wykupowały kolejno dzienniki, te duże, mniejsze, regionalne, lokalne. Podobnie z telewizją. Mówimy, mamy państwową, ale też ktoś próbuje tak nią prowadzić, że może będzie łatwym kąskiem do zakupu jednego, drugiego kanału, do przejęcia w bardzo szybki sposób. Komercyjne, wiemy, że to są też obce. Tam to jest kwestia tylko rozgrywek, czy kto dzisiaj kupi jakiś kanał, czy w ogóle całą platformę programów.
Struktura własnościowa mediów w Polsce jest rzeczywiście chora, szczególnie w prasie, szczególnie jeśli chodzi o prasę, no bo jeżeli, jak państwo mogło dopuścić do tego, że w ciągu ostatnich lat praktycznie 90% dzienników regionalnych przejęły koncerny niemieckie. No w tej chwili polskie dzienniki regionalne są tak naprawdę dziennikami wydawanymi przez firmy niemieckie. To jest nie do wyobrażenia na przykład w Niemczech. W Niemczech były próby wchodzenia na przykład brytyjskich koncernów medialnych na rynek i Anglicy nie dali rady, zostali na różne sposoby przez Niemców powstrzymani, no bo każdy naród, każde państwo, które dba o swoje interesy, wie, że są pewne kluczowe dziedziny, kluczowe obszary, gdzie nie można dopuścić innych, prawda? To tak jak gdyby, no nie wiem, kontrolę nad służbami specjalnymi oddało się innemu państwu. No coś, co się nie mieści w głowie, ale podobnie jest z mediami, tymi najważniejszymi. Tak nie powinno być, żeby 90% dzienników należało do koncernów niemieckich. Na rynku telewizyjnym tak nie jest, to znaczy tam wpływy zagraniczne nie są tak duże. No niemniej tam jest inny problem z kolei, to znaczy tam struktura własności największych stacji telewizyjnych prywatnych jest po prostu oligarchiczna. No to są ludzie, którzy wywodzą się z tej oligarchii, która ukształtowała się na przełomie lat 80. i 90. w konsekwencji umów Okrągłego Stołu. Jest to kapitał teoretycznie polski, natomiast no nie jest to na pewno kapitał, powiedzmy, patriotyczny, kapitał, dla którego liczą się interesy narodowe. To jest raczej kapitał związany z obroną interesów tej warstwy, tych właścicieli III RP, prawda? Tej właśnie pseudoelity, która w tej chwili opanowała media, największe biznesy i również ma swoje przełożenie na obecną władzę, na obecny rząd po prostu. Więc układ jest pod każdym względem chory. Jest pod każdym względem chory. Szczególnie widoczne są tutaj te wpływy niemieckie, no i wpływy oligarchii rodzimej polskiej.
Warto by pewnie dodać jeszcze i to, że w przypadku, w którym właścicielem części pakietów
tych mediów, zwłaszcza pisanych, jest jakiś kapitał polski bądź związany z Polską, no tutaj mamy do czynienia z bardzo poważnym wpływem politycznym na to, co dzieje się w tych mediach. Ja mam tu przede wszystkim na uwadze pewne kwestie zależności pomiędzy tym, co się pisze, a tym, jak dużo reklam spływa poprzez zamówienia różnego rodzaju firm powiązanych kapitałowo z polskim państwem, jak dużo takich reklam pojawia się w takich mediach. A w innym przypadku, w wypadku takiego dziennika, który nazywa się Rzeczpospolita, pamiętam taki moment sprzed bodajże 2 lat, prawda, kiedy dziennikarze tej gazety dotarli do informacji na temat pewnych pozostałości materiałów wybuchowych na fragmentach samolotu, który został w Smoleńsku rozbity. I tam, wbrew wszelkiej logice, polski właściciel tych mediów doprowadził do egzekucji dziennikarskiej. To znaczy doprowadził do sytuacji, w której stała się rzecz całkowicie alogiczna. Mianowicie nie broniono dziennikarzy przed atakami rządu, nie broniono zespołu i tego, że medium jako wartość sama w sobie ma prawo do tego typu informacji, tylko na polecenie różnych wpływowych ludzi doprowadzono w konsekwencji do tego, że z pracy wylecieli konkretni ludzie. I to był taki moment dość poważny, który zaważył w gruncie rzeczy na kształcie mediów pisanych w Polsce, bo potem, przypomnijmy, pojawiły się 2 tygodniki tak zwane prawicowe, prawda, które wyrosły jakby w wyniku tego konfliktu, który został zapoczątkowany w Rzeczpospolitej. No niemniej jednak to jest rzeczywiście bardzo, bardzo pesymistyczne. Może nie starajmy się brnąć w tą stronę, bo to są te elementy, które rzeczywiście wymagają jeszcze no, co najmniej kilkunastu, jeżeli nie kilkudziesięciu lat takiej poważnej pracy i świadomości tego, co się robi, ażeby jakby dorosnąć w sumie chyba do tego, o czym mówi Artur, czyli do rozumienia, jak bardzo ważne są media w Polsce. Media kształtują Polaków, media kształtują opinię społeczną, media służą do tego, aby tworzyć dyskurs publiczny. To wszystko, aby reprezentować obywatela, nawet jeżeli się jest po stronie kapitału i w rękach prywatnych, to jednak pewne priorytety powinny być zachowane. To dzisiaj jest bardzo, bardzo zachwiane w Polsce. Smutne to, aczkolwiek, tak jak powiedziałem na początku, widzę pewne elementy pękania tej szyby i mam wrażenie, że w konsekwencji czasowej jeszcze za, myślę, naszego życia będziemy widzieli, jak bardzo ten świat może się zmienić.
Dziękuję bardzo. Niech to będzie zachętą do rozmów na antenie Radia Maria. Dziś temat oblicza mediów w Polsce. Nasi goście, redaktor Artur Dmochowski, dziennikarz, publicysta, twórca kanału TVP Historia, autor książek Kościół Wyborczy, Największa operacja resortowych dzieci, czy książki o wojnach wietnamskich, Najdłuższa wojna. I Mariusz Pilis, reżyser, korespondent wojenny, pomysłodawca i pierwszy dyrektor TVP Info, twórca przynajmniej 30 filmów dokumentalnych. Telefony do studia, do Radia Maria 56 655 23 55, Polska Północna, Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie dla tych, którzy są w sieci, jest to połączenie darmowe. 536 600 100 i 536 600 200. Dla słuchających poza Polską 48 56 655 23 33. Drugi 48 56 655 23 66. Proszę bardzo, Radio Maria.
Dobry wieczór, Szczęść Boże. Ojca i gości w studio, Marek Zbłonia z tej strony. Chciałem powiedzieć taką rzecz, że przez wiele lat obserwuję, mam taką możliwość obserwowania dokładnego to, co działo się w mediach. No i stwierdzam, że po prostu no, media publiczne, te, które powinny być niezależne, powinny być obiektywne i przekazywać prawdę, to, co się dzieje w naszym kraju i na świecie, natomiast oceny pozostawić ludziom, prawda, no stały się takie, jak i TVN, Polsat czy inne media. To znaczy, no prześcigają ich momentami. Pan Kraśko i inni dziennikarze są mistrzami lizusostwa i po prostu ataku i gnębienia. Na to jest jeden sposób. Kiedyś byłem świadkiem, jak pan Wojciech Cejrowski, dwukrotnie zaproszony przez pana Kraśkę do studia, został zrównany z ziemią dosłownie poprzez inteligencję, wiedzę i sposób mówienia. Życzę tego również panom, bo trochę za spokojnie panowie mówią i troszeczkę takie to jest dla mnie no, zastanawiające, że tyle przeszliście złego, a jednak nie chodzi o nienawiść. Nie mówię o nienawiści, ale o takim ogniu w głosie i o takim, żeby pociągnąć ludzi za sobą, prawda? Mówić im o tych złych rzeczach. To tylko tyle. Życzę naprawdę wszystkiego dobrego i dynamizmu w głosie życzę, naprawdę. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, szczęść Boże.
No, będziemy się starać.
Tak, obiecujemy, że będziemy się starali, żeby to brzmiało rzeczywiście bardziej optymistycznie i bardziej energetycznie.
Dziękuję.
Proszę bardzo. Halo, halo.
Halo, już?
Już pan może.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Teraz i zawsze.
Ja chciałem...
Pana imię?
Powiedzieć. Halo?
Pana imię?
Andrzej z północnej Polski.
Proszę bardzo.
Ja chciałem odpowiedzieć mniej więcej na pytanie, dlaczego tylu ludzi nie poszło głosować, bo to jest chyba najważniejsze pytanie, żeby ludzie poszli. Moim zdaniem i nie przespałem wiele nocy po prostu, myśląc o tym. Przyczyną tego, co jest przyczyną? Jeden człowiek oszukał naród, oszukał najważniejszą osobę w ostatnich 100 latach, naszego papieża, świętego Jana Pawła II oszukał, był u niego. Oszukał prezydenta Stanów Zjednoczonych. Także naród, widząc to, myślał, że będzie jakoś ukarany za to ten pan, na którego sam postawiłem krzyżyk i został prezydentem. I myślę, że powinien być przypominany codziennie parę razy, bo dużo ludzi zapomniało, a cały czas jest podany jako po prostu wielki człowiek, który obalił komunizm, filmy się kręci i co chwilę o nim się mówi, ale nie w naszych mediach, tylko w mętnego nurtu.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam panie Andrzeju. Pan Artur Dmochowski.
Wróciłbym jeszcze do pierwszego słuchacza, który dzwonił, bo nie zdążyliśmy mu właściwie odpowiedzieć. To było bardzo celne spostrzeżenie, to co usłyszeliśmy, czyli o tym zrównaniu poziomu telewizji publicznej ze stacjami komercyjnymi. Faktycznie, dokładnie ja mam to samo wrażenie, kiedy zmienia się kanały pomiędzy TVN-em, TVP1 i Polsatem, nie widać de facto różnicy, jeśli chodzi o poziom programów publicystycznych, niski poziom, po prostu też brak tych standardów, o których wcześniej mówiłem, poziom agresywności na przykład, poziom wrogości w stosunku do przedstawicieli opozycji. Nie widać żadnych różnic, czy to jest program TVN-u, czy Polsatu, czy telewizji publicznej. Więc niestety nastąpiło zrównanie w dół, bo jeszcze kilka lat temu te standardy, wydaje mi się, w telewizji publicznej były wyższe. Ale pod obecnym zarządem, zarządem de facto związanym z obecną władzą i z kancelarią prezydenta i z rządem, te standardy się drastycznie obniżyły. To już nie są standardy europejskie, to już nie są standardy cywilizowane. Więc niestety no nie mamy w tej chwili de facto alternatywy poza takimi stacjami jak właśnie Telewizja Trwam, gdzie te standardy są zachowywane.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo?
Szczęść Boże Panu.
Czy można już mówić?
Można.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Adam ze Szwecji. Ja się zastanawiałem nad takim pomysłem, bo mówi się o ogromnej dominacji innych mediów, prawda, mętnego nurtu, no i powiedzmy niewielka ilość mediów niezależnych, no Radio Maria, Prywicja Trwam. Jestem słuchaczem od bardzo dawna i myślałem po prostu od strony takiej oferty pewnych produktów medialnych, które można by pomyśleć, Telewizja Trwam, Radio Maria, żeby to rozwijać. Może to się od razu nie pojawi na rynku, może to zapoczątkować jakąś pracę dyplomową dla studentów w Szkole Kultury Medialnej, ale coś takiego pomyśleć, żeby zaoferować jakiś produkt, gdzie odbiorca, tak jak my, rodzice, katolicy, mielibyśmy jakiś rodzaj pomocy do pewnego rodzaju programów i kanałów, które po prostu w jakiś sposób są dostępne za opłatą, rodzaj abonamentu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że już miałem wiele doświadczeń z różnego rodzaju, na przykład dekoderami, różnego rodzaju telewizji. No i ostatnio widzę, że tam też nastąpiła jakaś ewolucja, nawet tak jak telewizja na kartę. No to można mówić o manipulacji. W tej chwili są tego typu dekodery, że ja jako użytkownik właściwie jestem ignorowany przez dostawcę, bo nie mogę zlikwidować kanałów, które mi się nie podobają, bo one są w tak zwanym pakiecie, który musi tam być. No one nie podobają mi się, chciałbym je wyciąć i nie mogę, prawda? A jeśli chodzi o ustawię sobie, prawda, te ulubione, co mam prawo, co jakiś czas wchodzi taki reset, prawda, niezależnie ode mnie, ja włączam, leci reset, wszystko jest skasowane, ja od nowa muszę się w tym szambie nieraz męczyć i ustawiać znowu to, co chcę oglądać. No ja oglądam miks taki, prawda, i kanały polskojęzyczne i z różnych innych krajów, które też są ciekawe o tematyce religijnej, amerykańskie czy inne. Dla porównania na przykład protestantki, które kanały są bardzo ciekawe i nie mam tych dużo kanałów ulubionych, ale to mi wystarcza. I myślę, że tego typu oferta po prostu mogła być zaproponowana za opłatą, podobnie jak była, prawda, telefonia komórkowa w rodzinie. Również można pomyśleć o takim pakiecie dla tych, co lubią telewizję Trwam, Radio Maryja, ten profil. I powiedzmy, to można łatwo zrobić, jakiś odbiornik, prawda, w różnych konfiguracjach. To może być na przykład do telewizji satelitarnej albo internetowe kanały telewizji i radia, albo no multiplex też można, ale to już nie jest taki duży problem, bo to jest przywiązane do terenu, ale głównie...
Ja powiem, no, u nas też przede wszystkim było takie myślenie, żeby był wolno dostępny sygnał, tak? Dlatego w Europie na satelicie i nie trzeba żadnych dekoderów, prawda, żadnych kart specjalnych, jest po prostu w tele. I to zmaganie się o multiplex to podobna zasada, żeby nie było uwarunkowania, że operator kablowy podniesie kwotę, że trzeba zapłacić 2-3 razy więcej, że nie można anteny zamontować, że gdzieś jakieś tam przeszkody będą. W Ameryce Północnej również staramy się, żeby i w Kanadzie, i w Stanach Zjednoczonych była oferta taka non-profit, tak, że my nie musimy nikomu, znaczy państwo nie muszą, odbierając program, nikomu płacić. Chcecie, wesprzecie konkretne dzieło, radio, telewizję swoim darem serca.
Wydaje się, że to jest rzeczywiście chyba najlepszy kierunek.
Dziękujemy panu bardzo.
Bo telewizja, w której nie trzeba płacić za dodatkowe oferty programowe, wydaje się najbardziej logiczna, i ten rozwój telewizji Trwam właśnie w tym kierunku też ma swój uzasadniony sens. Aczkolwiek też bym wrócił tutaj do wypowiedzi pana, bo wydaje się, że telewizja Trwam, jak każda instytucja medialna, stoi przed bardzo poważnym pytaniem o rozwój, prawda? Zwłaszcza o rozwój oferty programowej. Multiplex też ma swoje wymagania i też zapewne telewizja Trwam stanie przed dość poważnym zadaniem wzbogacenia pewnie jeszcze swojej oferty programowej. Nie wątpię, że to się stanie. To jest zadanie, które będzie pochłaniało na pewno duże środki, bo każdy skok w jakość, w rozwój wymaga odpowiednich nakładów finansowych. To jest nieuniknione. Ale to jest ta perspektywa, którą należy utrzymać rzeczywiście, i przy jednoczesnym zachowaniu tej bezpłatności, o której o której tutaj wcześniej mówiliśmy.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę Ojca i proszę Panów, chciałam taką rzecz zgłosić. Czy by się to gdzieś nie dało załatwić? W ogóle jakaś instytucja albo może jakieś stowarzyszenie czy coś? Przecież w tych rozmowach, nie w naszej, bo to nie jest nasza telewizja, ale przecież to jest jeden bełkot. I to tam oni nawet nie umieją po polsku dobrze mówić. Żeby się oni nauczyli dobrze mówić, dopiero jak chcą prowadzić jakieś rozmowy czy coś. Przecież on, jak się słyszy tych ludzi, co rozmawiają, a zwłaszcza tych dziennikarzy niby dziennikarzy, to przecież to nie wiadomo, czy on ślimaczy się, po prostu tak, czy się ślimaczy, czy on pluje, czy on, to przecież to jest karygodne, żeby dziennikarz w telewizji takim językiem się posługiwał. To przecież jest niedopuszczalne.
Dziękuję. Halo? Tak, już spróbujemy naszym gościom, pan Mariusz Pilis.
Oczywiście odpowiedziałbym tutaj pani z pewną przekorą, że to już nie jest interes Telewizji Polskiej, ponieważ Telewizja Polska dziennikarzy odesłała do firmy prywatnej i pewnie gdybym był rzecznikiem prasowym telewizji, a taką wypowiedź czy taką odpowiedź mógłbym sobie wyobrazić, że właściwie to trzeba by zgłosić problem do firmy, która dzisiaj obsługuje dziennikarzy, aby podniosła standardy językowe w tej materii, ale oczywiście teraz na poważnie. Rzeczywiście standardy, zwłaszcza te antenowe, te ekranowe, te mikrofonowe, bardzo poważnie obniżyły. Wydaje się, że to jest dopuszczalne jako formuła w obrębie telewizji komercyjnych. Proszę bardzo, to są telewizje, które same próbują na siebie zarabiać. Natomiast jeżeli my, tak jak powiedziałem wcześniej, mamy obowiązek płacenia abonamentu i zrzucania się na telewizję publiczną, mamy prawo wymagania tego, aby dziennikarze przynajmniej w tej sferze zachowywali rzeczywiście najwyższe standardy.
Ja bym jeszcze do tego dodał, jeśli mogę, że mnie oprócz tego obniżenia standardów, który jest widoczny w wielu programach, to ładnie to pani nazwała, że jest po prostu bełkot, że dziennikarze nie potrafią mówić dobrze po polsku. Mnie jeszcze bardziej radzi coś innego. Są dziennikarze, którzy dobrze mówią po polsku, takie nazwiska jak Tomasz Liz mi się nasuwają, czy Monika Olejnik, ale razi mnie w ich programach coś innego. Razi mnie poziom agresji, razi mnie stronniczość, tendencyjność, niezachowywanie standardów dziennikarskich. Dziennikarz to przecież nie jest ktoś, kto jest powołany do tego, żeby jednych gości traktować z uśmiechem w rękawiczkach i na kolanach, natomiast innych gości, z którymi się nie zgadza, traktować przeciwnie, z wrogością, atakując czy czasem wręcz poniżając. To absolutnie nie są standardy normalnego dziennikarstwa, prawda? Dziennikarz to jest ktoś, kto w naszym imieniu, w imieniu społeczeństwa rozmawia z politykami czy z innymi osobami, które mają coś ważnego do powiedzenia.
A w takim przypadku tacy dziennikarze takiej rangi mają wolną rękę?
No niestety tak, niestety tak. To znaczy te nazwiska, które wymieniłem, to są takie dla mnie bardzo negatywne przykłady. No, ludzi, którzy być może z profesjonalnego punktu widzenia potrafią dobrze mówić po polsku na przykład. Nie bełkoczą, tylko mówią składną polszczyzną. Tylko co z tego, jak oni te swoje talenty wykorzystują w taki właśnie sposób, że te programy, które szczególnie Monika Olejnik prowadzi, bardziej przypominają przesłuchania niż normalne rozmowy publicystyczne w studio.
No ja do tego dodałbym tylko tyle, że wydaje się, że to, co dzieje się na antenach takiej telewizji jak TVN24, to jest ich sprawa, ich problem. Nazywam takich ludzi wprost, to nie są dziennikarze, to są funkcjonariusze medialni. Taką rolę wypełniają i to, czy stacja komercyjna chce mieć takich funkcjonariuszy, a nie innych, pozostawmy jakby bez komentarza, prawda? To jest ich problem. Natomiast istnieje coś takiego, sekundkę.
Jeśli mogę, nie zgodzę się, to nie jest ich problem. Dobrze. To nie są prywatne folwarki ich właścicieli. Obowiązuje ustawa o mediach, o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, która jasno definiuje normy i standardy, które wszystkie telewizje powinny przestrzegać. To nie jest tak, że mogą robić, co chcą, bo są właścicielami.
Zakładam, że mogą robić, co tak chcą, natomiast kwestia egzekucji prawnej to jest już zupełnie inna kwestia. Natomiast telewizja publiczna wydaje się takim miejscem, które powinno być jak najbardziej odległe od takich zachowań, takich standardów i tam powinno się z automatu przestrzegać pewnych zasad, o których tu mówiłeś, których brakuje choćby Tomaszowi Lisowi, ale nie tylko. Zauważmy, że w ostatnim czasie do telewizji publicznej dokonał się pewnego rodzaju transfer funkcjonariuszy medialnych z telewizji TVN, prawda? To są ludzie, którzy wprost przeszli z jednej stacji do drugiej. W tej chwili próbują pracować jako dziennikarze niezależni. Jest ich co najmniej kilku. Wydaje się, że te rzeczy powinny być w jakiś sposób jednak filtrowane i tacy ludzie powinni przechodzić pewnego rodzaju egzaminy, wręcz bym powiedział, z umiejętności bycia dziennikarzem, który zasługuje na to, by pracować w telewizji publicznej, która mieni się być telewizją wszystkich obywateli Rzeczpospolitej. I tutaj te standardy powinny być w 100% zachowane z automatu. Natomiast, tak jak mówię, dla mnie kwestia tego, w jaki sposób zachowują się telewizje prywatne na rynku medialnym, to jest problem pomiędzy nimi a ustawodawcą.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jan z Kaszub. Pozdrawiam ojca i uczestników oraz gości, którzy słuchają. Ja uważam, że jeżeli chodzi o telewizję komercyjną, to w ogóle sobie darować to. Zdarza się, że po prostu korzystam czasami od czasu, żeby dla celów takich porównawczych z telewizji publicznej. To się nie da słuchać tego i uważam, że to już w tej chwili oni przeszli w ogóle tak podobnie jak komercyjne na socjotechnikę, to jest tylko, polega to na manipulowaniu emocjami. Oczywiście robi się do tego różne tego typu wywiady, które autoryzują osoby, które są dobrze notowane, są z opozycji i ja się dziwię, że czasami po prostu decydują się na to, żeby zabierać, po prostu uczestniczyć w tym show, bo to jest show po prostu, to nie jest żadna, to jest, jak mówię, show, który ma na celu wywołanie emocji, zwłaszcza negatywnych, czy tam odpowiednio urobić dla celów innego typu, jak zagrywek politycznych, które są przygotowywane w Sejmie i odwracanie uwagi. O, tam generalnie złodzieje grabią na miliony, a tu znajdują malutkiego złodziejaszka, który batonika, czy tam coś takiego. W ten sposób się potem wywołuje, żeby należy ścigać, nie? I to nie tych, którzy rzeczywiście by należało. Natomiast uważam, że z koniem się nie warto kopać, dlatego też lepiej rzucić w ogóle te telewizje. Ja przechodzę w tej chwili na komputer, na internet i radziłbym to też słuchaczom. Oczywiście telewizja Trwam, Radio Maryja na dobranoc, to jest najlepiej robi i polecam to wszystkim. Dziękuję, Bóg zapaść.
Dziękujemy, więc też dobrej nocy panu życzymy i cieszymy się, że pan jest teraz razem z nami. Który z panów?
Ja,
pan Artur Dmuchowski.
Powiem, że ja też, tak jak słuchacz, właściwie nie korzystam z tej telewizji antenowej, powiedzmy, tylko oglądam w internecie. Ale jednak, a propos tego kopania z koniem i zachowywania standardów, ja uważam, że standardy powinny być zachowywane, że nie powinniśmy tak łatwo odstępować od tego, że w tamtych telewizjach wolno wszystko, bo ich właścicielem są jakieś prywatne spółki czy osoby prywatne. To nie jest tak. Standardy obowiązują wszystkich. Powinny obowiązywać wszystkich. W telewizji publicznej te standardy powinny być jeszcze wyższe. Ale nie może być tak, że te podstawowe standardy dziennikarstwa, dla mnie takim podstawowym standardem obowiązującym, którego brak wskazuje na to, że nie mamy do czynienia z normalnym dziennikarstwem, tylko z propagandą, jest oddanie głosu drugiej stronie. To znaczy, jeżeli dziennikarz, czy publicysta, czy ktoś, kto prowadzi program w telewizji, rozmawia z przedstawicielem rządu, to nie może być tak, że nie oddaje głosu również komuś, kto ma inne zdanie, komuś na przykład z opozycji. Więc takie elementarne standardy powinny być przestrzegane wszędzie, niezależnie od tego, czy mówimy o telewizji publicznej, czy telewizji prywatnej. Natomiast to, że faktycznie w tej chwili wszystkie te telewizje największe tracą na znaczeniu, bo to warto wiedzieć, że rzeczywiście coraz więcej ludzi, szczególnie młodych, no ale również mojego pokolenia, korzysta z internetu po prostu. Nie ogląda już tej takiej tradycyjnej telewizji podzielonej na kanały, co widać zresztą wynika oglądalności, bo jeszcze kilka lat temu te trzy czy cztery największe kanały, czyli TVP1, TVP2, TVN i Polsat, miały właśnie oglądalność rzędu łącznie około 60-70%. W tej chwili one mają około 40% rynku. Rośnie rola mniejszych stacji i jest coraz więcej. Tutaj najlepszym przykładem jest wejście na multiplex telewizji Trwam, która dzięki temu zyskała szansę, może docierać do wszystkich praktycznie domów w Polsce, prawda? I takich, i to jest, i myślę, że dzięki temu oglądalność telewizji Trwam będzie rosła, coraz więcej ludzi będzie miało do niej dostęp. No, ale to jest proces, który trwa już od wielu lat i będzie pewnie jeszcze trwał. Na razie sytuacja jest taka, jaka jest, czyli że te telewizje dominujące, no, używają swojej dominującej pozycji do manipulowania opinią publiczną.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego, witam serdecznie gości. Chciałam tylko powiedzieć, że ja dzięki Bogu nie oglądam telewizji, ale mam dostęp do internetu. I czasami wieczorem, jeżeli mam czas, proszę, bo sama nie obsługuję internetu, żeby te trzy dzienniki mi pokazać jednocześnie. I wtedy widzę szaloną tą manipulację. Ten sam fakt jest tak przerabiany w różny sposób, że po prostu aż to jest niesamowite. I to jest jedno. Druga rzecz. Państwo mówili o pani Olejnik. Oczywiście nie chcę się na niej skupiać, ale pomijając to, że śmieszy mnie, że przede wszystkim nie śmieszy, tylko przerywa tym ludziom w taki sposób, że bo to chyba jest modne, nikt jej nie powie. No, to są jakieś dobre obyczaje, że tak powiem, obchodzi w ten sposób. Poza tym ciągle się pozuje na jakąś, może to będzie jako złośliwość ze strony kobiety wzięte, ale kobieta w pewnym wieku nie powinna się kreować na jakąś młodziutką, zwłaszcza w rozmowach z czasami z ludźmi poważnymi, starszymi, a czasem nawet hierarchami kościoła, bo kiedyś też chyba ona z kimś tam rozmawiała, wyglądając tak, że jakby można sobie zrobić koczek czasami. No po prostu uważam, że to też rozmowy, nawet jak są manipulowane, to też ja ich nie oglądam często, tylko przez internet. Nie, w ogóle je nie oglądam. Ale po prostu nie ma też szacunku takiego wizerunkowego, że ona nie dość, że przerywa, to jeszcze wygląda jak, no, nie wiem, lalka Barbie czy coś. Przepraszam, bo nie chcę nikogo obrażać. Ale druga jest taka pani, właśnie po to dzwonię, proszę sobie wyobrazić, że nie wiem, czy panowie to kojarzą, pani Eliza Michali, którą zresztą pozdrawiam, bo pozornie ona tak kulturalnie mówi w radiu dla ciebie czasem, bo przypadkiem na nią trafiam, bo słuchając Radia Maryja czasem przesunę w lewo lub w prawo, czasami, prawda, gałkę. I to jest osoba, która pozornie właśnie jest opozycją pani Olejnik. Nie, ona jest chyba podobno, tu ktoś mi podpowiada, w Superstacji, a ja nie znam Superstacji, ale słyszałam. I to jest też bardzo mylące i to może bardzo ludzi zmylić, że widzą osobę bardzo spokojną, kulturalną, zresztą podobno w Gazecie Polskiej, gdzie zaczynała, tak słyszę. Natomiast to, co ona jest pełna, właśnie to czasami myli, że pani Olejnik to, owszem, wprost, przed oczy, ad oculos, bardzo, zachowuje się tak, że łatwo niby wiedzieć, że tych, którzy są z PO, to grzeczniej traktuje, tych, co z PiS-u, mniej grzecznie, czy tam z kogo. A pani Michalik po prostu sączy taki, przepraszam, jeśli ona tego słucha, jad. Na przykład dzisiaj słyszałam coś o Kościele i to w taki sposób. Takie to wszystko jest eleganckie. Takie, i to też jest bardzo typ dziennikarza, który myli człowieka swoją pozornym jakimś takim właśnie grzecznym zachowaniem i usypia w ten sposób człowieka. A na koniec chcę tylko powiedzieć, że mimo, że mówimy o manipulacjach w prasie, ale chcę powiedzieć, że słuchałam przez internet tego uchwalania tej ustawy za 15 pierwsza dotyczącej górnictwa i to już... Ja rozumiem prasę, że manipuluje, ale dlaczego godzą się też... posłowie, którzy są naszymi przedstawicielami, na takie manipulacje ze strony marszałka Sejmu, który patrząc na zegarek mówi, za 15 pierwsza musimy szybko, szybko, szybko. Przecież to są sprawy dotyczące życia ludzi, pracy ludzi, a posłowie ja bym wyszła. No ja się nie znam, ale ja bym taka... Ci, co się nie zgadzają na takie prowadzenie obrad i o tej porze, powinni zanegować, wyjść, bo z tego się rodzą potem też manipulacje w tej prasie, bo po prostu następnego dnia, tylko chcę dodać, nie było... Po to właśnie robi się tak późno, według mnie, że następnego dnia nie było żadnych komentarzy, ponieważ bardzo późno się skończyło i potem ci ludzie, którzy czekają na decyzję, a tylko na przykład wiedzą to z prasy, bo różnie to jest, to na następny dzień już wystuda emocje i tak jakby to się oddala od ludzi, więc nie powinno być nocnych sesji, bo prasa wtedy nic nie mówi nam, co było, jak to zostało chwalone. Po prostu jest to niepoważne, czyli na poziomie już parlamentu jest brak jakiejś powagi, która przechodzi potem w te manipulacje prasy i do nas ludzi zwykłych dochodzi to wszystko w takiej formie, że ludzie mają kwadratowe głowy i skołowani są. No ale już starczy tego mojego tokowania. Życzę wszystkiego dobrego, z Bogiem i serdeczne dzięki. Przepraszam, że za długo mówiłam.
Nie jest źle. Dziękujemy pani, z Panem Bogiem, pani Mario.
Ja, jeżeli ojciec pozwoli, chciałbym skomentować rzeczywiście z jednej strony głos o utrzymaniu standardów, z drugiej strony to, co tutaj pani nam podpowiedziała a propos pani Olejnik i pani Michalik. Jakby ten głos utwierdza mnie w przekonaniu, że rzeczy należy pozostawić do weryfikacji widzom, zwłaszcza w telewizjach komercyjnych. Tam bezpośrednie przełożenie na to, czy program jest, czy programu nie ma, ma to, czy on jest oglądany i czy przy nim pojawiają się reklamy. Jeżeli widzowie takich rzeczy nie będą oglądać, nie będą chcieli ich oglądać, ta weryfikacja nastąpi bardzo szybko i wydaje się, że pod wpływem siły pieniądza i tego, czy on się pojawia w stacji, czy nie, nie ma świętych krów. I przepraszam, że używam tego porównania w stosunku do pani Moniki Olejnik, niemniej jednak i czas i kres na jej program też przyjdzie. Wydaje się, że to w sposób zdecydowanie najlepszy reguluje te standardy, które powinny być utrzymane i których powinna się ona trzymać. Słowem komentarza powiem tylko tyle. Uważam, że cały ten program, który od wielu, wielu lat prowadzi już na antenie, wymyka się wszelkim możliwym standardom. Jest to adziennikarski format, który rzeczywiście jest przeznaczony tylko i wyłącznie w celach usługowych. Takie mam wrażenie od lat. Jeżeli chodzi o superstację, która tu została przywołana jako miejsce pracy drugiej funkcjonariuszki medialnej, to powiem tylko tyle. To też jakby działa na korzyść tej tezy, którą staram się tutaj postawić. Mianowicie to jest stacja, która ma około pewnie 1% oglądalności. Nie więcej. Prawda? To już jest taka nisza niż, że tacy ludzie zawsze znajdą sobie miejsce w tego typu instytucjach medialnych i życie najlepiej to weryfikuje. O ile ja pamiętam tą kobietę, ona również funkcjonowała w telewizji TVP3, to było jeszcze w latach 2004, 2005 mniej więcej, ale życie zweryfikowało te jej możliwości i rzeczywiście dzisiaj to jest poziom stacji, która ma śladowe oglądalności. Więc wydaje się, że ocena odbiorcy liczy się tutaj najbardziej. W przeciwieństwie do tego, co powinno funkcjonować w telewizji publicznej jako standardy.
Dziękuję.
Pani poruszyła jeszcze jedną ważną sprawę, mianowicie to, jak pewne wydarzenia są nierelacjonowane. Na przykład te nocne posiedzenia Sejmu. Przecież głównym powodem prowadzenia właśnie obrad nocą jest to, żeby uniemożliwić społeczeństwu dostęp do informacji, do tego, że tam są podejmowane często kluczowe decyzje. Tak było właśnie z ustawą górniczą. Wcześniej tak było z próbą dopuszczenia, gdyby drogą ustawową, do sprzedaży lasów państwowych. To wszystko jest oczywiście związane z mediami o tyle, że media, których obowiązkiem jest relacjonowanie tego typu najważniejszych dla przyszłości kraju decyzji, no po prostu następnego dnia zamiast relacjonować, zamiast docierać do społeczeństwa z tymi informacjami, w dalszym ciągu milczono. Tutaj najlepszym przykładem była ta osławiona, już symboliczna wręcz sałatka pani profesor Krystyny Pawłowicz, prawda, której rozdmuchanie, której w ogóle nadanie takiego niesamowitego wymiaru miało przykryć właśnie debatę i głosowanie nad ten skok na Lasy Państwowe. O ile pamiętam, to właśnie było to, prawda? I to był przykład niesamowitej po prostu manipulacji medialnej, w której brały udział wszystkie te najważniejsze, największe media, które zamiast relacjonować, zamiast informować społeczeństwo o tym, co jest dla nas wszystkich najważniejsze, co jest dla naszego losu, losu naszych dzieci, losu kraju kluczowe, zajęły się po prostu, po prostu zamydlaniem czy też ukrywaniem tego za parawanem jakiegoś sztucznie, kompletnie wymyślonego pseudoniusa, prawda? Któremu nadano rangę dwudniowej debaty publicznej, prawda? To był dla mnie już przykład skrajny. Drugim takim skrajnym przykładem tej roli mediów jako parawanu dla władzy, jako osłony medialnej, a nie mediów, które starają się działać na rzecz i dla dobra społeczeństwa, była sprawa nierelacjonowania przez największe media zeznań złożonych przez prezydenta Bronisława Komorowskiego w kancelarii prezydenta. To miało miejsce w grudniu. Pewnie większość słuchaczy Radia Maryja słyszała o tej sprawie. Natomiast większość społeczeństwa, tego, które nie słucha Radia Maryja, tylko właśnie tych największych stacji, nie słuchała, ponieważ chociaż były tam obecne kamery i TVN, i Polsatu, i TVP, to one nie relacjonowały tego. I to był skandal po prostu niebywały, bo dla każdego, kto zna sytuację w innych krajach, to gdybyśmy sobie wyobrazili, że prezydent Francji, czy premier Wielkiej Brytanii, czy prezydent Stanów Zjednoczonych składają jakiekolwiek zeznania przed jakimkolwiek sądem, a już tym bardziej jak robią to w tak drażliwej sprawie, która dotyczy współpracy ze służbami, złamania tajemnicy państwowej, podejrzeń o korupcję na najwyższym szczeblu i największe media tego nie relacjonują, to jest po prostu coś, co świadczy o tym, że właśnie u nas nie funkcjonują standardy. U nas poziom tych standardów medialnych tak spadł, że możemy być porównywani z tymi krajami na wschód od Polski.
Wydaje się, że te sprawy, o których mówisz, to są w gruncie rzeczy przestępstwa przeciwko podstawowym wolnościom demokratycznym. Ponieważ wydaje się, że coś takiego jak dostęp do informacji, publicznej zwłaszcza, jest gwarantowany konstytucyjnie. Wygląda na to, że ani polskie media za bardzo się tym nie przejmują, ani ci, którzy powinni tych praw naszych strzec również, co z kolei skutkuje tym, że mamy do czynienia właśnie z takim przekazem, a nie innym. Jak zwykle usługowym, od lat usługowym, w tej chwili chyba bardzo dobitnie widocznym, prawda? Ta kwestia rzeczywiście tej relacji z zeznań prezydenta Komorowskiego, która była przecież relacjonowana przez jedną stację telewizyjną, przez TV Republika, przez jednego reportera, który przez komórkę wpadł na genialny pomysł, żeby przez komórkę nadawać bezpośrednią relację z Pałacu Prezydenckiego, to jest przykład, który powinien oblecieć cały świat. Tą rzecz powinno się powtarzać wszystkim dookoła, że przecież w Polsce w wymiarze mediów dzieją się rzeczy bardzo, bardzo złe, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie sprawy. Wyobraźmy sobie, choćby przez moment, spróbujmy na moment porozmawiać o tym, co by było, gdybyśmy następnego dnia dostali rzetelne od rana informacje na temat debaty dotyczącej lasów publicznych, na temat debaty dotyczącej ustawy o górnictwie, na temat tego, czym de facto prezydent Komorowski zajął prokuraturę i przesłuchujących go prokuratorów. Jestem przekonany, że gdyby choć jedno medium, w tym wypadku wydaje mi się, że tą rolę powinny jednak przejąć media publiczne, że gdyby choć jedno medium zaczęło na poważnie traktować te sprawy, wszystkie inne potraktowałyby to równie poważnie. prawda? Brakuje w tej chwili kogoś, kto wyznacza standardy. Tych standardów nie ma. Dzisiaj standardy wyznacza Monika Olejnik, dzisiaj standardy wyznacza Tomasz Lis, dzisiaj standardy wyznacza cała rzesza innych funkcjonariuszy medialnych, którzy pracują z korzyścią dla jednego układu politycznego, pozostawiając po drugiej stronie tych, których nie życzą sobie widzieć w debacie publicznej, i to jest bardzo, bardzo niepokojące. Trzeba z tym w jakiś sposób walczyć. Wydaje się, że kluczem, choć być może rzeczywiście nie do końca ta kwestia jest rozwiązana. Dzisiaj też rozmawialiśmy o tym, że bez zmian politycznych nie będzie zmian mediów, ale bez zmiany mediów nie będzie zmian politycznych, więc jest to trochę sytuacja kwadratury koła. Ale wydaje się, że trzeba szukać wyjścia z tej sytuacji, bo ona dzisiaj jest patologiczna i działa na niekorzyść obywateli.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Panu.
Piotrek z Milanówka. Ojcze, słucham tej audycji od początku. Mam trochę do czynienia z mediami zawodowo. I powiem, że niby wszystko jest w porządku, ale brakuje mi tu jednej rzeczy. Nazwania po imieniu tego, co to znaczy w tej chwili w Polsce telewizja, a zwłaszcza telewizja Polska S.A. Otóż mówienie, słowo publiczna w połączeniu z telewizją tą Polską S.A. jest nadużyciem, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. W ogóle tego, tak się w ogóle nie powinno mówić. To nie ma nic wspólnego z telewizją publiczną. Więcej powiem. To ma wspólnego z telewizją tylko tyle, że technicznie rzecz biorąc telewizja to jest przekazywanie obrazu na odległość. Natomiast to, co mamy w tej chwili, to nie jest stacja telewizyjna. To jest po prostu ośrodek czystej propagandy politycznej, prorządowej, która ma na celu dwie w gruncie rzeczy, tylko dwa cele tylko do spełnienia. Pierwszy to jest ochrona rządzących, wmawianie ludziom naokoło, że jest dobrze, chociaż każdy z nas wie, jak to naprawdę wygląda. I druga sprawa to jest zbrzydzenie, absolutne zniechęcenie ludzi i przedstawienie opozycji, ludzi inaczej myślących, w jak najgorszym możliwym świetle. Od tego zacznijmy. Nazywajmy rzeczy po imieniu. Panowie troszeczkę, niestety, wydaje mi się, to ten pierwszy pan, który zadzwonił, powiedział, że panowie są za grzeczni, za łagodni, miał rację. Zanim się zacznie mówić o tym, jak to wygląda, powiedzmy, co to jest po prostu stacja propagandowa. Nie jest do końca prawdą, że tam już nie ma ani jednego dziennikarza. Ludzie, którzy to robią, to są dziennikarze. Tylko to są dziennikarze w funkcji urzędników, funkcjonariuszy, pionu propagandy. Ta telewizja tylko i wyłącznie po to jest, żeby po pierwsze zarabiać na tę propagandę, a po drugie, żeby tę propagandę siać. Jak się coś analizuje, należy zacząć od podstawowych definicji. To tyle. Szczęść Boże. Dobrej nocy.
Dziękujemy. Dobrej nocy.
No, celnie to panują. No, myśmy tutaj mówili o tym, że są to propagandowe, prorządowe stacje. No nie można tego w kółko powtarzać, bo zrobilibyśmy się nudni, ale oczywiście takie są fakty. My się raczej tutaj staramy zastanowić nad tym, co zrobić, żeby tak nie było. Jakie standardy powinny być zachowywane. No, przypominamy sprawy być może podstawowe, ale zapomniane niestety. Te stacje, i to i prywatne, i publiczne, no, pan nie chciał, żebyśmy używali słowa publiczne, no, one są publiczne w tym sensie, że tak je definiuje ustawa i są finansowane publicznie, to znaczy z naszej kieszeni. Zresztą de facto, jak już jesteśmy przy finansowaniu, to przecież warto przypomnieć, że również tamte stacje, które nazywamy komercyjnymi, są finansowane z naszej kieszeni, ponieważ strumień pieniędzy związanych z reklamami rządowymi, a więc opłacanymi również z budżetu, również z naszych, każdego z nas, słuchaczy, podatków, płynie również do tamtych stacji. O tym nie zapominajmy. Te reklamy najrozmaitszych spółek Skarbu Państwa, najrozmaitszych agencji państwowych nie utrzymują tylko prasy papierowej, na przykład Gazeta Wyborcza, czy szereg innych tych prorządowych właśnie mediów drukowanych, jest w dużej mierze de facto bankrutami, to znaczy one nie są utrzymywane przez czytelników. Wydawałoby się, że tak byłoby na normalnym rynku, że jeżeli czytelnicy kupują, no to dobrze, to medium się utrzymuje. Tutaj tak nie jest. Tutaj rząd utrzymuje te media, korzystając z naszych pieniędzy, które ściąga z nas w postaci podatków. To jest jeszcze jedna choroba tego systemu, w którym w tej chwili żyjemy. Systemu trzeciej RP, który myślę tak już się zdegenerował, że no chyba jest bliski załamania, ale zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Na razie w każdym razie de facto nie mamy do czynienia z normalną sytuacją, kiedy mamy media publiczne, czyli finansowane przez państwo z podatków i media prywatne. W tej chwili wszystkie media w Polsce, de facto te największe, są finansowane przez państwo w dużej części. W związku z tym są również prorządowe, bo kto wymaga, ten płaci. No taka jest prosta zależność. To są niestety sumy, które idą w dziesiątki milionów złotych. Sumy z naszych kieszeni. To jest też, to wołało pomstę do nieba po prostu, że z jednej strony obciąża się na przykład jakimiś karami finansowymi Radio Maryja czy Telewizję Trwam, że kompletnie odcina się rozmaitymi metodami dopływ reklam do mediów niezależnych, do takich mediów jak te tygodniki, o których mówiłem, w sieci, czy Gazeta Polska, do Telewizji Republika, gdzie również nie jest łatwo reklamować, i tak dalej, i tak dalej. Media niezależne nie są finansowane przez państwo, borykają się w większości z ogromnymi problemami finansowymi, bo są tylko siłami społecznymi utrzymywane, natomiast tamte media prorządowe korzystają z całego strumienia dziesiątków milionów złotych, które rząd przeznacza na ich utrzymanie. Jest to chore i powinno być. To woła pomstę do nieba po prostu.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Właśnie mówimy o tych mediach katolickich?
Też?
Nie, o mediach w ogóle. Tak?
Oblicza mediów w Polsce. Pana imię, skąd telefon?
Mirek z Kanady.
Proszę bardzo, panie Mirku.
Proszę księdza, to ja tu jestem 25 lat. Nic już nie zrobicie, bo był taki człowiek w Polsce, który teraz się przeniósł do Brukseli, powiedział, że on nie dopuści do zmiany politycznej w Polsce. Po jego trupie. I media też nic, nie zrobicie nic z mediami. Po prostu mają pieniądze, mają kasę i będą to utrzymywać. Będą robić propagandę. Teraz wystawią znowu jakąś opcję polityczną, która już będzie nowa. I media to przerobią ten naród. Przerobią go tak, jak będą chcieli. Niech ksiądz spojrzy na Kanadę. Kanada to jest typowe państwo laickie, zdegenerowane i po prostu my tu żyjemy i mordy mamy pozamykane. W Kanadzie wszyscy mają mordę zamkniętą na kłódkę i robią z nami co chcą. I ten system kanadyjski ma być wprowadzony na cały świat. Tak zwany nowy komunizm. To tyle. Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Mirku. Szczęść Boże.
Bardzo to pesymistyczna wizja, choć wydaje się, że trzeba by szukać jednak w tym wszystkim zdrowego rozsądku i jakiegoś jednak optymizmu. Wydaje się, że w 80-tych latach też nie był możliwy sierpień, nie była możliwa solidarność, nie było możliwe podjęcie tematów, które w gruncie rzeczy w konsekwencji doprowadziły do tych zmian, które w Polsce po 89 roku powstały. Być może pan ma dużo racji. Jest pan dość daleko od tego, co dzieje się w Polsce w tej chwili. Też jestem zwolennikiem budowania pewnego rodzaju balkonów, z których widać więcej. Ale Kanada, myślę, nie jest tutaj najlepszym przykładem. Myślę, że bardziej zagrażają nam struktury Unii Europejskiej i tego wszystkiego, co w tej sferze społecznej, obywatelskiej dzieje się tam, bo to są elementy, które zaczynają w Polsce dominować i to są elementy dość bezrefleksyjne, bym powiedział, i szkodliwe dla substancji narodu. Natomiast wydaje się, że w Polsce jeszcze wciąż istnieje dość duża i zwarta grupa ludzi, która może nie życzyć sobie tego typu zmian i która może zachowywać się w sposób, który nie do końca pasuje tym, którzy ustalają jakieś plany, tak jak pan mówi, i próbują je rozprzestrzeniać na cały świat. Wydaje się, że my ciągle jesteśmy, zwłaszcza w tej chwili, chyba w takim momencie wrzenia społecznego w Polsce i to się odbija zarówno na mediach, jak i na substancji społecznej, jak i na oczekiwaniach, emocjach i tak dalej, i tak dalej. Zbyt dużo rzeczy się tu podziało w ostatnim czasie, żeby nie zostawiało to śladów w narodzie. Wydaje się, że na najbliższym najbliższych kilka lat to będą rzeczywiście te lata kluczowe. Zobaczymy, jak się to wszystko w Polsce potoczy, ale nie byłbym takim pesymistą.
Dokładnie, wie pan, walczymy jeszcze, nie jest tak źle. Oczywiście, że może być i tak, że przyszłość będzie, tak jak pan ją widzi, czarna, że się nic nie da zrobić. Ale póki co są jeszcze sygnały optymistyczne, prawda? Jeszcze tak całkiem myślę, że Polacy się nie poddali. Jeśli mówimy o mediach, to przecież te media opozycyjne rosną mimo wszystko, prawda? Jeśli spojrzymy na to, że kilka lat temu de facto był tylko jeden tygodnik opozycyjny, prawda, Gazeta Polska. Teraz ich jest już więcej, kilka. No to jest jakiś sygnał optymistyczny, że są jednak telewizje. To są sygnały optymistyczne. Oczywiście, że jesteśmy na razie w mniejszości, prawda? Ja zresztą czuję się czasem, wie pan, w tej chwili tak jak w latach 80., kiedy mieliśmy bibułę. Były nawet małe rozgłośnie radiowe podziemne. Przypominam, że to były lata po stanie wojennym, lata właśnie podziemia, kiedy to wszystko było nielegalne. Ale de facto ten, kto chciał dotrzeć do informacji, to czytał jeden czy drugi tygodnik podziemny, gdzieś tam drukowany na powielaczach. Podobnie teraz. Ten, kto chce dotrzeć do informacji, teraz jeszcze dużo łatwiej może do niej dotrzeć, ponieważ jest internet, no i ponieważ są te wszystkie niezależne media. Ale uczucie jest podobne. Tutaj przyznaję panu rację, że tak jak wtedy w latach 80. trudno było optymizm, bo wydawało się, że ten komunizm jest wieczny, prawda? Że to będzie trwało, że ten Związek Sowiecki będzie nas nadal gnębił. No ale proszę sobie przypomnieć, no ten system jednak upadł, chociaż wydawał się taki mocny. Więc może i ten system obecny, chociaż wydaje się może równie mocny, a nawet powiedziałbym bardziej perfidny, to znaczy trudniejszy do rozpoznania i trudniejszy do zbudowania tej opozycji, bo wtedy wszystko było czarno-białe, wszystko było dosyć oczywiste. Ta propaganda była dużo bardziej toporna. W tej chwili ta propaganda stosowana przez te media mętnego nurtu, o których mówimy tyle dzisiaj, jest o niebo skuteczniejsza. Ona jest oparta na naprawdę dokładnych badaniach psychologicznych, na studiach, na bardzo precyzyjnych, wypracowanych przez całe zespoły naukowców metodach. Więc no, wróg w tej chwili, przeciwnik jest może nawet trudniejszy niż był wtedy w latach 80. No niemniej no, nie poddawajmy się, bo wie pan, powiedzieć, że czeka nas taka właśnie czarna przyszłość, no to co, no, poddać się? To nie jest, myślę, w naszym charakterze. Próbujemy, myślę, że nie jest aż tak źle, chociaż trzeba być realistą, trzeba wiedzieć, że nie jest łatwo.
Ja jeszcze bym dodał, może troszkę bardziej optymistycznie tak spojrzeć na to, co pan powiedział. I myślę sobie tak, że jeżeli tak czarny obraz jest w Kanadzie, jak go pan nakreślił, to może czas wracać, bo tu się pan jeszcze przecież przyda.
Radio Maria trwają rozmowy niedokończone, oblicza mediów w Polsce. Nasi goście, redaktor Artur Dmochowski i Mariusz Pilis, reżyser. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Marcin z Zamościa.
Proszę bardzo.
Otóż jakby nawiązując do pierwszej części w telewizji Trwam. No i teraz rozmawiamy o mediach.
Tam mówiliśmy, dlaczego ulegamy manipulacji.
No i właśnie chciałem powiedzieć, że to nie jest wymyślone przez teraz, jak to mówią właśnie w tygodniku w sieci, w Do Rzeczy, przez cyngli z Gazety Wyborczej, te właśnie manipulacje. To było wymyślone już jakieś 120 lat temu przez niejakiego Ivy'ego Lee, który był zatrudniony przez Rockefellera. I tak jakby on dał zręby takiego PR-u. Jak to przerobić? Wszystko, co się dzieje, na sukces. Jak właśnie, żeby tłumem, jakby no ludźmi manipulować. Bo tłum pociągają symbole i hasła. Sukcesy w kierowaniu tłumem polegają na tym, że każe mu się w nie wierzyć. No i tak ludzie właśnie wierzą w Zieloną Wyspę, w Króla Europy. No i to nie jest wymyślone tak jak 25 lat temu, jak powstały niby to wolne media. To już jest 120 lat temu wymyślone, ulepszane. Do dzisiaj właśnie mamy tego efekty, to już są ulepszone efekty tego, co wymyślili kiedyś. Kiedyś były takie studia public relation. No teraz te najlepsze hasła, te najlepsze właśnie metody manipulowania tłumem są pochowane w sejfach tych największych, najbogatszych ludzi. Jak wiemy, teraz 1% ludzi ma 48% wszystkich bogactw na świecie. No to także w ich sejfach są pochowane te wszystkie sposoby manipulacji, wszystkie sposoby właśnie oddziaływania na ludzi. No i, no i walki z takimi właśnie mediami jak Radio Maryja, Telewizja Trwam, już nie wspomnę tam właśnie. Ja no mam takie te gazety codzienne. No tutaj patrzę tak na ten Super Express, na te fakty, no to rozpala mnie w piecu po prostu, jak sobie pomyślę, że ludzie w to wierzą, to co oni tam wypisują, te takie, no to jest strach, no to już tylko się odwoływać tylko do Biblii, do Tymoteusza, list drugi. No, musimy walczyć po żołniersku. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo, szczęść Boże.
Słowem komentarza rzeczywiście dołożyłbym tutaj do Pana refleksji tylko tyle, że człowiek nie jest wieczny, idee nie są wieczne. Wieczny jest Pan Bóg i tego się trzymajmy.
No i ja bym tutaj dodał, że oczywiście ma Pan rację, że PR i propaganda mają długą historię. Niemniej jednak to, co nastąpiło w ostatnich latach, w ostatnich dziesięcioleciach, to jest tak niesamowity ich rozwój. Wystarczy, że przypomnimy sobie, porównamy, pan być może nie pamięta, sądząc z głosu, jest pan młodym człowiekiem, jaka była ta propaganda komunistyczna w latach 70., 80., ta Trybuna Ludu, dziennik telewizyjny. To było toporne, prymitywne kłamstwo, takie właściwie dla wszystkich oczywiste, łatwe do rozszyfrowania. Teraz, jeżeli siądziemy i to, co mówiła słuchaczka poprzednio w swoim telefonie, porównamy na przykład, jak w poszczególnych kanałach telewizyjnych są zmanipulowane rozmaite informacje, no to jest ogromna różnica. Nastąpił po prostu ogromny profesjonalny rozwój tego właśnie PR-u, public relations, czy propagandy, jak się dawniej mówiło, to jest oparte na całych studiach, na podstawach naukowych. W telewizji, tutaj obaj z Mariuszem mamy to doświadczenie, że pracowaliśmy w telewizji, więc wiemy, że na przykład coś, czego 100 lat temu nie było, ponieważ technicznie było to niemożliwe. Kiedy robi się program telewizyjny, kiedy tworzy się na przykład reklamę albo jakiś normalny program, to można zbadać każdą sekundę tego programu, zobaczyć, jak reagują widzowie, zobaczyć, co ich pociąga, a co nie. Można tak pokierować oczekiwaniami i emocjami widzów, jak no, to było nie do wyobrażenia po prostu dawniej. A waga tego jest ogromna również dla polityków. No tutaj no, mistrzem PR-u, mistrzem propagandy był Donald Tusk. Ja tylko przypomnę, że jednym z pierwszych jego posunięć, kiedy został premierem, dawno, dawno, 8 prawie lat temu, to było usunięcie z kancelarii premiera w Warszawie biblioteki, usunięcie książek z kilku pomieszczeń. I co się stało? Zatrudniono tam PR-owców, zawodowych, profesjonalnych ludzi, którym płacono z naszych pieniędzy, z budżetu państwa, za co, no mówiąc krótko, oszukiwanie społeczeństwa, ponieważ to oni wyszukiwali te rozmaite triki, oni tworzyli, no to się ładnie nazywa strategie PR-owskie, tworzenie praca nad wizerunkiem rządu. Ten zespół, z tego co wiem, liczył 120 osób. Kierował nim Igor Ostachowicz. I ci ludzie nie robili nic innego, oni zresztą nadal chyba pracują, bo nie słyszałem, żeby zostali zwolnieni poza szefem Ostachowiczem, którego zastąpiono. Oni zajmowali się tylko i wyłącznie tak zwanym właśnie kreowaniem wizerunku, czyli wymyślaniem tych rozmaitych wrzutek, chwytów propagandowych, takich PR-owskich zasłon dymnych, które działały zresztą bardzo skutecznie. No teraz, jak widzimy, ten obecny rząd pod kierownictwem Ewy Kopacz jest trochę mniej skuteczny, jak się wydaje, w tym zakresie. I stąd chyba te problemy pani premier, o których słyszymy w ostatnich dniach. Ona nie jest równie sprawna, równie sprytna jak jej poprzednik.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica, Anna z Wielkopolski. Ja myślę, że pierwszym i podstawowym problemem jest to, że niestety katolicy nadal oglądają te reżimowe media. Powinni wyłączyć telewizor, wyrejestrować, nie płacić abonamentu. Popatrzmy sobie, jakie są wiadomości we wszystkich stacjach. Jest to wszystko ustawione, nawet takie, przepraszam za wyrażenie, pierdoły, które gdzieś tam jakieś w jednej stacji pokazują, powtarzają w kolejnych, czyli to takie jakby
znaczące.
Tak. Jakby sprawy. Jeden sztab ludzi pracował nad tym, co Polacy mają usłyszeć. Więc Polacy, przede wszystkim wyrejestrujcie telewizory, nie płaccie abonamentu, nie oglądajcie. Mamy dziennikarzy reżimowych, dzieci ubecji i aparatczyków partyjnych. Bo kim jest pani Olejnik, kim jest pan Lis i inni? Przecież to są ludzie, którzy zostali wychowani w duchu komunistycznym i dzisiaj zobaczmy, jakie są nazwiska. Jakie nazwiska, które powtarzają się z od perelowskich ojców czy dziadków. Wszyscy się pchają do mediów. A wracając tutaj do chyba nie ostatniego telefonu z zagranicy. Tutaj pan redaktor powiedział, że mamy nadzieję. Oczywiście jesteśmy pełni nienadziei i modlitwy na to, żeby się władze zmieniły. Ale myślę, że jedyną nadzieją i realną drogą jest wyjście wszystkich ludzi na ulicę. Zobaczmy, co się dzieje w gospodarce. Gdyby się wszyscy złączyli, rolnicy, hutnicy, górnicy, mamy żeglugę morską, wszyscy, nawet frankowicze, wszyscy do boju na Warszawę i zażądajmy dymisji rządu, ustąpienia tej utopijnej władzy. A wtedy pozbędziemy się tych służalczych aparatczyków, którzy są dzisiaj w mediach. I gdyby jeszcze katolicy, gdyby w kościołach się też mówiło o tym, jaką prasę mają ludzie czytać, żeby uważali na to, co słyszą z ekranów tych szklanych, to myślę, że wtedy byśmy dotarli do pseudointeligencji 30-latków, którzy dzisiaj może mają dobre stanowisko, trochę więcej pieniędzy, nie wiedzą, nie znają historii, nie wiedzą się, co się wokół nich dzieje. Takie mam moje spostrzeżenie.
Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Jeżeli ktoś z tych dziennikarzy miałby się czuć urażony, to ja przepraszam. Ale warto się tutaj zastanowić, chociażby rodzice sadzają dzieci przed jakimiś konkretnymi programami, nawet od rana do wieczora cały czas razem bajki, ale popatrzeć, pomyśleć, jaka jest struktura własnościowa, kto jest właścicielem, jakie jeszcze ma inne programy i pytanie, czy to jest wszystko zbieżne z tym systemem wartości, pod którym się podpisują rodzice, czy którym żyją, tak, w domu, kultywują, dbają o to, o dziecko, a później się sadzają przed telewizor i ufają. I czy mogą komuś zaufać. Nieraz myślę sobie, że mniej sobie ufają niż temu, komu pozwalają puszczać dzieci, emitować bajki, te, które ich dziecko ogląda.
No mam wrażenie, że jesteśmy chyba trochę ukształtowani przez te media i rzeczywiście bardzo często bezrefleksyjnie się do tego podchodzi. Ale przez moment jeszcze wrócę do wypowiedzi pani tutaj, bo wydaje się, że pewnego rodzaju akcja obywatelskiego nieposłuszeństwa, która mogłaby przyjąć wymiar wypowiadania umowy telewizyjnej i pozbawiania się, a poprzez to również pozbawiania telewizji polskiej, telewizji publicznej, tego abonamentu, tej daniny, którą jesteśmy zobowiązani płacić, to jest akcja, którą jestem w stanie sobie wyobrazić. Oczywiście pamiętam do dziś ten moment, kiedy były już premier, a obecnie prezydent Europy, Donald Tusk, wzywał wszystkich do niepłacenia abonamentu, po czym się z tego rakiem wycofywał, ale wydaje się, że konstruktywna akcja obywatelska, która miałaby poprzez właśnie wypełnienie druku i pozbawianie się dostępu do tej telewizji właśnie w taki, a nie inny sposób, poprzez wyrejestrowywanie odbiorników, to byłaby akcja i bardzo poważny sygnał w Polskę, również dla tych, którzy dzisiaj podchodzą do wielu rzeczy bezrefleksyjnie, do mediów bezrefleksyjnie. Mam też wrażenie, że pani też poruszyła tutaj bardzo ważną kwestię. Tak przez moment wymieniliśmy z Arturem uwagi, że coraz więcej ludzi mówi o tym, żeby się jednoczyć, żeby szukać rozwiązania, które pokazuje, że potrafimy jako naród tupnąć nogą i przegonić tych, którzy nie potrafią sprawnie i dobrze rządzić Polakami. Mam wrażenie, że jesteśmy bardzo blisko pewnych rozwiązań. Wielu ludzi to mówi. Te głosy słyszy się od Tatr po wybrzeże Bałtyku. I mam wrażenie, że często też to powtarzam, że nasz naród dorósł już do kolejnych poważnych zmian. Pytanie, czy dorosły elity. To jest inna kwestia. Natomiast ten ruch oddolny bardzo wyraźnie czuć i bardzo wyraźnie widać, że naród poszukuje tych, którzy mogliby się stać naturalnymi liderami zmian i tego wszystkiego, co teoretycznie w jakiejś tam przyszłości bliższej, dalszej będzie na nas czekać.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Edward Schowa.
Proszę bardzo.
Więc sprawa jest niby bajecznie prosta, to wystarczy w czasie wyborów wybrać odpowiednią kartkę i odpowiedni znaczek zakreślić, krzyżyk postawić i zmienić władzę. Ale dlaczego u nas 50%, zaledwie 50% obywateli idzie na wybory, a na przykład w Niemczech 80%. Więc to jest właśnie ten problem. W jaki sposób ludzi przekonać, żeby wykorzystali praktycznie prawa demokracji, do jakich mamy prawo. Bo w tej chwili to nasza demokracja jest teoretyczna. Jeżeli 50% obywateli idzie wybierać uprawnionych, to znaczy, że mamy demokrację teoretyczną, a nie praktyczną. A gdybyśmy wybrali właściwą władzę, polską władzę, to możemy zmienić prawo. Możemy wszystko pozmieniać na plus. Jeżeli tego nie zrobimy, to niestety będzie tak dalej. Szczęść Boże.
Dziękujemy panu. Szczęść Boże.
To jest oczywiście ogromny problem, że tak wielu Polaków nie głosuje, bo no, mniej więcej 40% do 60%, takie są proporcje tych, którzy idą do wyborów i nie idą. Ale to nie jest niestety tak, że w innych krajach jest dużo lepiej. To wie pan, w Niemczech nie słyszałem, że było 80%, raczej około 60% tam głosuje. To jest więcej niż w Polsce, ale to nie jest znowu tak ogromna różnica. No, my tu mówimy
może lepiej, gdzie są restrykcje jakieś, tak, wprowadzany przymus.
W Belgii, to Belgia jest takim jednym z nielicznych krajów, gdzie jest przymus głosowania, gdzie grożą grzywny. Z tego co wiem, to zresztą nie jest to specjalnie stosowane. No, tam rzeczywiście jest więcej. U nas jest inny problem. Przecież ten problem istnieje, absencji przy wyborach, od 1989 roku. Już wtedy, przy wyborach czerwcowych, kiedy nam się wydawało, że są pierwsze, no jeszcze takie półwolne, ale jednak wybory, w których można było głosować również na opozycję. Wydawało się, że wtedy nastąpi jakieś ogromne przebudzenie, że pójdzie do urny, cały naród zagłosuje. Wtedy przecież frekwencja była też w okolicach 60%. Więc to już było ogromne rozczarowanie. Więc jest rzeczywiście coś, to jest, myślę, problem, nad którym szczególnie opozycja, największa partia opozycyjna, powinna popracować. Jak zachęcić tych, którzy nie głosują? Jak dotrzeć do nich? Z jakim przekazem? Czego ci ludzie oczekują? Ja sądzę, z moich obserwacji tak wynika, że po prostu większość społeczeństwa nie tyle, że się nie interesuje, tylko jest tak przygnieciona problemami codziennego życia, wiązaniem końca z końcem, pogonią za tym, żeby zapewnić dzieciom utrzymanie, żeby zapłacić rachunki, żeby zdobyć środki na utrzymanie rodziny, że ci ludzie po prostu nie znajdują czasu i energii, żeby się zaangażować w życie społeczne. Z drugiej strony, przecież zaangażowanie polegające na tym, że raz na 4 lata idzie się do wyborów i oddaje się ten głos, to nie jest tak wiele. Więc sądzę, jest tutaj przestrzeń do wykorzystania dla opozycji. Dotarcie do tych właśnie ludzi, pokazanie im, że dojście opozycji do władzy, to może być propozycja dla nich. Że opozycja ma program, ma wizję Polski, która nie będzie Polską oligarchów, Polską tych fałszywych elit, które w tej chwili dominują w mediach i w rządzie, tylko będzie Polską dla zwykłych, prostych, ciężko pracujących ludzi, że nie będą musieli emigrować, że ich dzieci nie będą musiały pracować na zmywakach w Londynie i tak dalej, i tak dalej. Opozycja powinna tą wizję zarysować i pokazać. Tutaj jest również rola mediów, prawda? Te media niezależne, myślę, że pracują w tym kierunku, ale tutaj powinna być jakaś symbioza, to powinno być z jednej strony, ze strony opozycji, powinien być zarysowany śmiały program, dalekosiężny, wizjonerski, no a z drugiej strony powinna być również praca nad rozwojem tych mediów niezależnych, nad wspieraniem takich mediów jak Telewizja Trwam, jak Radio Maryja, jak te inne, o których mówiliśmy.
Myślę, że nie należy tu zapominać jeszcze o jednym bardzo ważnym elemencie, mianowicie o tym, że wspominaliśmy o tym dzisiaj, że gro dotarcia do obywateli Polski mają dzisiaj te media głównego nurtu, te media tak zwane mainstreamowe. To jest duży problem, to jest duży problem dla opozycji, dlatego że no jak przebijać się z przekazem, jakimkolwiek przekazem, jeżeli narzędzie jest w rękach przeciwników politycznych. I to właściwie można powiedzieć w pełni. Tutaj problemem dobrze obrazującym ten mechanizm jest choćby kwestia, o której też dzisiaj rozmawialiśmy, mianowicie kwestia tego zaburzonego, kłamliwego, tej kłamliwej kampanii pod tytułem Polscy żołnierze na Ukrainie. Jeszcze dzisiaj, oczywiście mówimy tu o kandydacie na prezydenta Andrzeju Dudzie. Jeszcze dzisiaj wieczorem słyszałem wyraźnie w jednej z komercyjnych stacji komentarze, które mówiły o tym, że jest to wpadka kandydata Dudy. Mimo tego, że już jakiś czas temu, wczoraj bodajże, albo nawet i przedwczoraj, Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło jednak protest i powiedziało, że będzie domagać się sprawiedliwości przed sądem. Wpływ mediów głównego nurtu na przekaz jest naprawdę olbrzymi i trzeba o tym rzeczywiście pamiętać. Wydaje się, że pomysł, aby szukać jakby możliwości bezpośredniej komunikacji, bez udziału tych mediów. Może jest i trudny, ale wydaje się najbardziej logiczny, ponieważ on jest w stanie zapewnić ten przekaz nieskażony i nieobarczony różnego rodzaju spekulacjami medialnymi, które rzeczywiście przyprawiają gębę każdej inicjatywie, która pojawia się po stronie opozycji. Taki przekaz jest możliwy, oczywiście, tylko trzeba do tego w sposób odpowiedzialny podejść.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Witam serdecznie Ojca Grzegorza i miłych gości. No, dzwonię od pierwszej części tej, i teraz nareszcie na koniec chciałam właśnie się podzielić z taką wiadomością.
Pani ma na imię?
Natalia z Łaz. Ja właśnie z tego rzutu pierwszego stanu wojennego wyjechałam do Szwecji i teraz tak pomieszkuję w Polsce, ale co chciałam powiedzieć? Jakie są media niesprawiedliwe? Bardzo, naprawdę. Oglądałam tam Polonię przed Bożym Narodzeniem, będąc w Sztokholmie. Oglądałam Polonię i był ten, taka akcja, co te konie tam protestowali, ci zieloni, co konie, żeby nie ciągnęły tych wozów tam z tymi góralami, prawda?
Tak, Zakopane.
I to było na Polonii. Ja się dodzwoniłam i chciałam właśnie tam powiedzieć, że od zarania koń służył człowiekowi. I to jest ich dorobek. Oni przecież najbardziej dbają o to. Chciałam powiedzieć, ten pan dziennikarz ze mną bardzo miło porozmawiał. Mówi, proszę panią, ale ja pani na fonie nie mogę puścić. Tak jest wolność słowa. Porozmawiałam z nim bardzo długo. Ja mówię, wie pan co, ale naprawdę to już takie jest oszustwo, takie kłamstwo. Jak ja nie mogę się wypowiedzieć jako obywatel, to po co wy te telefony w ogóle podajecie tam na tej wizji? Prawda, Polonii, bo to było na Polonii. Ja mam jakieś szczęście, że mamy telewizję Trwam i Radio Maria, że możemy tam się jeszcze swobodnie wypowiedzieć, prawda? Także on ze mną bardzo długo i właśnie dzisiaj mówię, muszę to powiedzieć, bo naprawdę przecież to jest ta telewizornia, która jest w Polsce, to jest nie dla ludzi. Dziękujemy Bogu, że jest Radio Maria i telewizja Trwam, bo ja widzę to w pięknych kolorach. Wczoraj byliśmy właśnie na Jasnej Górze i serdecznie pozdrawiam naszego arcybiskupa Depo, tak nas błogosławił i pięknie też mówi, że wierzy bardzo w Polonię, wierzy w Polaków. Jest codziennie tak dużo ludzi na Jasnej Górze i trzeba takim być optymistą. Aleluja i do przodu. Pozdrawiam serdecznie swoją wspólnotę w Sztokholmie, swoich księży i wszystko, całą Polonię i całe Radio Maria. Nie zginiemy, aleluja i do przodu. Matka Boża na nas ma w opiece. Są tacy dziennikarze jak tu w studio. I bardzo wierzę, że Polska będzie kiedyś Polską. Nie poddamy się drugi raz. Z Panem Bogiem.
Miłej, dziękuję bardzo.
Nocy błogosławionej.
Również i dla pani. Panowie.
Piękny głos. Alleluja bardzo i aleluja i do przodu. Rzeczywiście można tylko dodać, dbajmy o te media, dbajmy o telewizję Trwam, dbajmy o Radio Maryja, o ten niezakłócony przekaz, o tą możliwość swobodnego wypowiadania się. To są media wolnych ludzi, tak je traktujmy i pamiętajmy, że trzeba o nie dbać codziennie.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Tak. Ja chciałam powiedzieć, że opłacam cały abonament, wszystko, no i nie mam telewizji Trwam. Chciałabym oglądać. Tak samo nie mam Rzeszowa. Jestem Helena z Podkarpacia. Więc chyba Rzeszów też powinien być w Podkarpaciu gdzieś. Kazali kupić te dekodery, pozdejmować te anteny zwykłe, a w tych dekoderach nie ma tego. No i jeszcze jedno bym chciała poruszyć. Dlaczego tyle jest reklam? Nie można żadnego programu wysłuchać, czy jakieś wiadomości, czy coś. Tylko reklama i reklama i reklama. To wszystko. Dziękuję. Proszę o odpowiedź.
Dziękuję bardzo. No trochę wygląda na to, że pani coś ogląda. No trzeba też spełnić warunki, żeby móc obejrzeć telewizję albo mieć telewizor, dzięki któremu możemy w tym systemie cyfrowym odebrać, połączony z anteną, albo dekoder, jeżeli mamy telewizor starszej generacji. No, ale to powinno być dostępne. Można też się zapytać kogoś, czy sąsiada jakiegoś, jakie pan odbiera programy, jakie są dostępne. Może nieraz mieszkamy w takich uwarunkowaniach. Pamiętam, ludzie gdzieś z Limanowej chyba telefonowali do nas. Jakaś górka przesłania, no i wygląda na to, że tylko 8 programów, i to znaczy Telewizja Polska, 2 następne multipleksy są niedostępne. I tak chyba to zostanie. No nie wiem, jak państwo, jak operator telekomunikacyjny do tego podejdzie, bo państwo dla Telewizji Polskiej takie doświetlacze robi. Gdyby ktoś wszedł na stronę operatora telekomunikacyjnego, to jest w stanie porównać, ile ma ten multiplex, na którym jest Telewizja Polska, ze swoimi programami, a ile jest stacji na pozostałych dwóch, na pierwszym i drugim. Trzeci jest bardzo, bardzo rozbudowany, doświetlony. No takie warunki stawiała Telewizja Polska, państwo to wypełniało. No i też ktoś za to płaci. Może jeszcze jeden telefon przed północą, bo wiem, że panowie zostaną, kiedy się z Janusz Dyrek przejmie stery. W Radio Maria będą również i z państwem rozmawiali na temat oblicza mediów w Polsce. Proszę bardzo.
Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jesteśmy na antenie. Pana imię?
Sławomir ze Śląska.
Proszę bardzo.
Ja chciałbym wyrazić taką swoją wątpliwość, czy jest możliwa obiektywna stacja telewizyjna, która nadaje wszelkiego rodzaju informacje. Zarówno są to informacje polityczne, jak sportowe, oraz nadaje programy rozrywkowe, różnego rodzaju teleturnieje. Też wydaje mi się, że ktoś, kto chce zarabiać na reklamach, jest automatycznie związany interesami z nadawcami tych reklam, z tym, kto płaci mu. I w takim natłoku informacji, jaki mamy w tej chwili, bo jeżeli przeciętnemu człowiekowi wyliczymy jakiś taki średni czas korzystania z telewizji, radia, internetu, gazet, to on w ciągu jednego dnia otrzymuje do przetworzenia taką samą dawkę informacji, jaką człowiek żyjący 200 lat wstecz otrzymał przez całe swoje 80-letnie życie. Więc to jest trudna dawka do przetworzenia. I tutaj człowiek, który dostaje taką papkę medialną, która się nazywa infotainment, będzie zwracał raczej uwagę na to, co jest podane w sposób przystępny, łatwy, lekkostrawny. Nie sądzę, aby tego rodzaju media były mediami obiektywnymi. Myślę, że jeżeli chcielibyśmy uzdrowić system medialny, to raczej najpierw należałoby rozdzielić funkcje informacyjne od funkcji rozrywkowych. Funkcje informacyjne zastrzec wyłącznie dla państwa, natomiast funkcje rozrywkowe można oddawać jako w zasadzie koncesyjne, sprzedawać dla podmiotów prywatnych. To jest taka moja uwaga. Dziękuję, pozdrawiam, szczęść Boże.
Dziękujemy panu. Panowie?
No to jest jedna z koncepcji, o których się dyskutuje w takich krajach, gdzie jest rozwinięty system medialny właśnie, jak połączyć, jak syntetyzować, a z drugiej strony jak też rozdzielić w niektórych obszarach rozrywkę i informację. No i też informacje i komentarz to jest jakby inny problem, że to powinno być dla widza jasne, w którym momencie dziennikarz stara się przekazać obiektywną informację, a w którym zaczyna komentować. To też jest jeden z tych standardów, do których dzisiaj tak często wracamy. Natomiast no, w Polsce mamy problemy dużo bardziej podstawowe niż to, o czym pan mówi. Być może jak coś się zmieni, jak zaczniemy rzeczywiście odtwarzać rzeczywiście publiczną telewizję, to będzie problem do rozważenia. Jak pogodzić rolę rozrywkową, czy rolę też komercyjną częściowo, tak żeby ta telewizja również mogła zarabiać przecież, bo to nie musi być wykluczone, z rolą informacyjną. Ja też bym tutaj z kolei nie wykluczał możliwości przekazywania informacji przez stacje komercyjne. Jeżeli chcą, to niech to robią. Wie pan, to jest tylko kwestia standardów, właśnie tych nieszczęsnych standardów, które u nas w tej chwili są właściwie w całkowitym zapomnieniu i w pogardzie wręcz. Bo jak popatrzymy na inne kraje, no weźmy Stany Zjednoczone, najbardziej znany rynek, gdzie jest najstarsza telewizja informacyjna, czyli CNN, powszechnie uważana za lewicową, za taki odpowiedni naszego, powiedzmy, TVN-u, czy TVN24, i z drugiej strony jest stacja Fox News, czyli stacja uznawana za centroprawicową, konserwatywną. W obu jednak te standardy podstawowe są zachowywane. Chociaż w tej wyraźnie widać sympatię, raczej nie dziennikarzy, bo ci starają się być obiektywni, ale sympatię komentatorów w tą stronę, a w tamtej w tamtą stronę. No niemniej jednak mówimy o czymś, co w tej chwili wygląda dla nas no równie niedosiężnie jak, nie wiem, lądowanie polskiego statku kosmicznego na Marsie. No po prostu jesteśmy w tej chwili na etapie, myślę, takim jak na jakim byliśmy w latach 80. Czeka nas jeszcze zadanie tworzenia wolnych mediów. W tej chwili jesteśmy na takim etapie jak przed rokiem 89.
Ja bym skłaniał się jednak ku pomysłowi, aby media publiczne w Polsce były finansowane w całości z abonamentu przez obywateli. Mam wrażenie, że to rozwiązanie pozwoliłoby stworzyć pewnego rodzaju program publiczny, który wypełniany byłby przez konkretnie zamawiane pozycje, które służą takim, a nie innym celom publicznym. To jest łatwiejsze do weryfikacji, to jest łatwiejsze do oceny i wydaje się, że w pierwszej kolejności przestaje się ścigać z tymi treściami, które są warunkowane pieniędzmi z wpływu reklamowych. Takie rozwiązania świat przyjmuje, takie rozwiązania funkcjonują w co najmniej dwóch europejskich telewizjach publicznych. Reklam tam nie ma. Oczywiście istnieją inne elementy, które zagrażają takiej konstrukcji i to są bardziej elementy światopoglądowe i takie, na które trzeba by zwrócić rzeczywiście uwagę, żeby jednak starać się eliminować te rzeczy na korzyść pewnego profesjonalnego, proobywatelskiego podejścia, propublicznego. Natomiast system finansowania tych mediów gwarantuje jednak w pierwszej kolejności to, że zobowiązanie nadawca ma wobec obywatela, a nie wobec grup interesu czy grup biznesowych.
Panowie, bardzo dziękuję. Tak jak mówiliśmy po północy, będziecie również z nami. Redaktor Artur Dmochowski, dziennikarz, publicysta i pan Mariusz Pilis, reżyser, korespondent.
Dziękuję.
Wojenny. Dziękuję panom, dziękuję państwu za uwagę. Na zakończenie jeszcze przed modlitwą, na zakończenie dnia kompletą, może słowo Ojca Świętego, już świętego Jana Pawła II na Dzień Środków Przekazu, rok 97.
Środki przekazu właściwie wykorzystane oddają ludziom wielką przysługę. Muszą jednak podawać im rzetelną informację zgodnie z prawdą, a także ubogacać ducha, troszcząc się o formację religijną i moralną swoich słuchaczy, udoskonalając ludzkie sumienia, przyczyniają się w ten sposób do wspólnego dobra i do rozwoju całego społeczeństwa i narodu.